Witam serdecznie, proszę o zajęcie miejsc. Państwo radni otrzymaliście projekt porządku obrad. Tak jak było sygnalizowane mailem, jest po opublikowaniu projektu, pojawił się jeszcze projekt uchwały prezydenta miasta w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej zarządu miejskiej w Krakowie, druk 527. Proponuję porządek obrad rozszerzyć o druk 527. Proponuję, żeby to było przy programie zasiłości, bo to są druki, które byłyby przez dyrektorów prezentowane. Czy to byłby punkt 3 prim? Jakieś niedopozytywne? Nie widzę. Także kto jest za przyjęciem porządku obrad? Z tą zmianą. Dziękuję bardzo jednogłośnie. W takim razie przechodzimy do punktu pierwszego. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. Przez pana ostatnich kilka lat wiceprzewodniczący komisji jest Włodzimierz Pietrów. Jeżeli nie ma innych kandydatów i zgłoszeń, to ja proponuję jego osobę. Nie widzę innych zgłoszeń. Czy kandydat się zgadza?
Tak.
Czy to głosujemy formalnie podmiotem? Czy tylko? Ale jako.
Nie, nie. Czy to jest. Jawne jest to sobie.
Dobrze, kto jest za tą kandydatą? Przepraszam. Kto jest za tą kandydaturą? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Mamy opinię pozytywną. Ja wypełnię dokumenty i później Państwu prześlę do podpisywania stosunek do dokumentu. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja prezydenta miasta dotycząca inwentaryzacji reklamowej na ulicach Krakowa. Proszę Państwa, tylko słowa wstępu. Myśmy się spotkali jako radni na takim spotkaniu roboczym, gdzie zobaczyliśmy ten materiał, który za chwilę zostanie pokazany i mamy też kilka uwag takich ogólnych do tej prezentacji, które są na końcu zaprezentowane po dyskusji. Panie dyrektorze, pan dyrektor, bardzo proszę.
Ja tylko króciutko, zgodnie z tym, co o czym rozmawialiśmy w styczniu tego roku, Państwo poprosili o przygotowanie takiej analizy, jak się Krakowa, wybrano się Krakowa, gdyby postanowienia uchwały reklamowej weszły w takiej wersji, jakiej była prezentowana w styczniu. Wydział Planowania Przestrzennego zlecił takie opracowanie, takiego opracowania podjął pan profesor inżynier Karol Kwiatek, który przygotował opracowanie dla kilkunastu ulic. Tam są ulice Brodowica, Konrada Dobrego, Pasterza, Kalwaryjska, Klasztorna, Kobierzyńska, Marcuszyńskiego, Malborska, Mazowiecka, Pułanki, Wadowicka, Wrocławska, Krakowiańska. Więc to są przegląd takich różnych ulic o różnym charakterze. Wydaje mi się, że przekażę głos panu doktorowi i on opowie o swoich pracach.
Dzień dobry. Dzień dobry. Prezentacja, którą wykonałem dla Urzędu Miasta, to jest dotyczy inwentaryzacji reklam na stronach ulicach miasta Krakowa. Mój doktorat, który wykonałem, dotyczył właśnie fotogrametrii. Tam w doktoracie utworzyłem system mobilny, który może inwentaryzować obiekty wzdłuż ulic, wzdłuż różnych ciągów komunikacyjnych. Cieszę się właśnie, że znalazł tutaj zastosowanie ten mój pomysł, który zbudowałem w doktoracie, właśnie przy inwentaryzacji nośników reklamowych. Opublikowałem też kilka artykułów na ten temat. Po przyjeździe z Wielkiej Brytanii zacząłem się właśnie interesować, dlaczego tu jest tak dużo nośników reklamowych i tym właśnie tematem się zajmowałem kilka lat. Kilka słów wstępu dotyczących tego właśnie projektu. To opracowanie, projekt, który wykonałem tutaj dla wydziału, dotyczy właśnie, przedstawia stan reklam w momencie przejazdu. Ten przejazd tym samochodem, o którym za chwilkę powiem, nastąpił pod koniec lutego. To były dosłownie dwa dni w terenie, które pozwoliło wykonać właśnie inwentaryzację tego właśnie tych reklam. Proszę zauważyć, że ta interpretacja, to opracowanie cyfrowe przedstawia moją własną interpretację tego dokumentu, który został tutaj utworzony przez Wydział Planowania Przestrzennego. To opracowanie też przedstawia problem na wybranych ulicach. To nie jest dokładnie, to nie są wszystkie wybrane ulice, to wybrane ulice mające pokazać problem. oraz wyniki te opracowania nie mogą być podstawą do wydawania analiz administracyjnych, mają pokazać właśnie ten problem, który istnieje. Zinwentaryzowano 13 ulic, które tutaj wspomniał pan dyrektor. To było prawie 30 km w mieście Krakowa. I pierwsze zadanie polegało na tym właśnie, żeby stwierdzić, gdzie te ulice są, jak one są zlokalizowane, czy to są ulice wylotowe, w której w strefie krajobrazowej. To wszystko miało wpływ na późniejsze analizy. Jak to zastosowałem metodologię? Otóż ten samochód przedstawia właśnie ten system mobilny, o którym kiedyś nawet Telexpress 4 lata temu wspominał, zamontowaną kamerą panoramiczną na tym samochodzie. Dodatkowo są tam zamontowane systemy nawigacyjne, inercyjne i wizyjne. Tworzone są obrazy panoramiczne, jak w Street View, tylko mamy możliwość do wykonywania pomiarów dzięki temu. Czyli zastosowałem metody fotogrametryczne. Fotogrametria to jest nauka bazująca... Dziękuję bardzo. Zastosowałem właśnie metody fotogrametryczne, czyli to jest nauka bazująca na wykonywaniu pomiarów na podstawie zdjęć. Zinwentaryzowane zostały właśnie te reklamy w terenie. Pomiar dotyczył pomiaru reklam wolno stojących, a następnie pomiar dotyczył reklam na obiektach budowlanych. Tak zostały rozróżnione. I zostały wykonane analizy przestrzenne. Najpierw, w pierwszym etapie zostały wyeliminowane te reklamy, które są niezgodne z tym projektem uchwały Rady Miasta Krakowa. Następnie zostały wprowadzone analizy przestrzenne mające pomóc Wydziałowi Planowania dotyczące doboru odpowiednich parametrów, które należy wpisać do tej właśnie uchwały. I pierwsze to dotyczyły właśnie reklam wolnostojących, natomiast drugie analizy przestrzenne dotyczyły właśnie analiz pokrycia reklamami budynków, jak te reklamy są umiejscowione na fasadach budynków. Pozyskane zostało wiele różnych atrybutów. Tutaj są wymienione tylko wybrane z nich, od identyfikatora każdej reklamy, gdzie możemy zidentyfikować, co to jest za reklama, po jego unikalnym numerze, jakie jest umiejscowienie, rodzaj reklamy, powierzchnia, wysokość, szerokość, wysokość względna, wysokość tej reklamy, wysokość dolnej krawędzi tej reklamy. Także tych parametrów jest znacznie więcej, one są w odpowiedniej bazie danych w geograficznym systemie informacji przestrzennej. Tutaj mamy zrzut ekranu na katalog, który zawiera reklamy wolno stojące z ulicy Konrada. Tutaj po odpowiednich kodach, na przykład C00044, możemy zidentyfikować, co dotyczy ulicy Konrada. Jest to ta reklama wolno stojąca. Jest tych reklam bardzo dużo w tych odpowiednich katalogach, w bazie danych, które przekazałem. To są reklamy wolno stojące, a tutaj mamy przykład reklam na obiektach budowlanych na ulicy Kalwaryjskiej. Widzimy tutaj różnego rodzaju reklamy, które są zgromadzone na ulicy. Ta literka, ta pierwsza literka oznacza oczywiście, co to jest za ulica, ona została tu odpowiednio zakodowana. Odpracowanie cyfrowe inwentaryzacji reklam miało za zadanie pokazać, ile tych reklam jest na naszych ulicach, na tych 13 ulicach, ile jest reklam wolno stojących i ile jest reklam na obiektach budowlanych. I te pierwsze dwie tutaj kolumny pokazują, że jest prawie 1000 reklam wolno stojących, i ponad 3000 reklam na obiektach budowlanych. Jak zauważyć można, te reklamy mają różną długość. Proszę zobaczyć, że mamy Brodowicza, która ma prawie 600 metrów oraz Zakopiańska, która ma ponad 5 km. Teraz, żeby tu uspólnić jakoś te dane, które tutaj pozyskałem, przedstawiłem te dane na odcinku 100 metrów. Czyli można na podstawie tego właśnie wykresu zobaczyć, ile tych reklam jest na danej ulicy, czyli widzimy, że na Zakopiańskiej jest bardzo dużo reklam wolno stojących określonych zielonym kolorem i reklam na obiektach budowlanych określonych żółtym kolorem. Podobnie tutaj mamy na ulicy Kobierzyńskiej, ale liczba reklam niekoniecznie będzie się dobrze odnosiła do tej gęstości tych reklam, dlatego właśnie ten parametr określający, ile jest tych reklam na odcinku 100 metrów, jest znacznie lepszym parametrem. I proszę zobaczyć, co się dzieje tutaj na przykład na ulicy Kalwaryjskiej. Mamy bardzo dużo reklam, to jest 47 reklam na obiektach budowlanych na odcinku 100 metrów. Czyli prawie 50 reklam na 100 metrach. Natomiast dla obiektów, dla reklam wolno stojących mamy to około od 2 do 5 reklam wolno stojących na odcinku 100 metrów. Dodatkowo dzięki temu systemowi, dzięki temu, że była możliwość pomiaru powierzchni każdej reklamy, była możliwość też policzenia łącznej powierzchni reklam wolno stojących i łącznej powierzchni reklam na obiektach budowlanych oddzielnie. Tak? Czyli widzimy, że to jest ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych dla reklam wolno stojących i prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych dla reklam na obiektach budowlanych. Proszę zobaczyć, ulica Zakopiańska znowu tutaj przoduje w tej ulicy i w tym rankingu. Można powiedzieć, że jeśli dodamy te wszystkie wartości, to to daje nam łączną powierzchnię prawie 3 hektarów, czyli można to porównać do powierzchni czterech dużych boisk piłkarskich. To jest to dość ogromna powierzchnia, a proszę zauważyć, że to dotyczy tylko tych wybranych 13 ulic. Następne slajdy pokazują zagęszczenie tych reklam, czyli ile mamy reklam. Obrazy po lewej stronie pokazują, ile tych reklam jest na danej ulicy. Tu akurat mamy pierwszą ulicę Brodowicza. Po prawej stronie mamy zaprezentowane właśnie natężenie reklam ze względu na powierzchnię. Tutaj ulica Brodowicza nie różni się w tych właśnie charakterystykach, ale proszę zauważyć, że na przykład ulica Dobrego Pasterza, która jest pokazana tutaj wyżej, ma bardzo dużą liczbę reklam, ale te reklamy nie są reklamami wielkopowierzchniowymi. Tutaj na ulicy Malborskiej znowu jest duża liczba reklam, nie ma za dużo reklam wielkopowierzchniowych, ale proszę zobaczyć, co się dzieje na ulicy Kalwaryjskiej. Jak wspominałem, 47 reklam na 100 metrów. Mamy bardzo dużo liczbę reklam, ale one są mało powierzchniowe, że tak powiem. Jedynie jest jeden punkt koło KS Korona, gdzie tam są reklamy wielkopowierzchniowe. I znowu ulica Klasztorna, podobna analiza. Ulica Wrocławska, duża liczba reklam, ale nie o dużej powierzchni. Natomiast Zakopiańska, która jest taką ulicą tutaj przodującą w tych wszystkich rankingach, mamy bardzo dużą liczbę reklam o bardzo dużej powierzchni. To wynika właśnie z tej analizy. Ta przerwa tutaj w analizie to jest właśnie wiadukt na autostradzie. Po uzyskaniu wszystkich tych informacji z tego systemu mobilnego zadanie polegało na tym, aby wyeliminować te reklamy, które są niezgodne z projektem uchwały. I proszę zauważyć, że reklama na przykład, która będzie poza poziomem parteru, która będzie umieszczona na budynku, będzie uznana za niezgodną. W, ulica Wrocławska, reklama niezgodna. Natomiast kolejne, P, ulica Pułanki, reklama, odległość dolnej krawędzi billboardu była poniżej 3 metrów, też reklama niezgodna. Ta reklama na ulicy Kobierzyńskiej, odległość od wiatru przesłuchowej mniejsza niż 15 metrów, też niezgodna. Dzięki geograficznym systemom informacji przestrzennej była możliwość wykonania analiz przestrzennych. Mamy tutaj zaprezentowane na odpowiednich mapach, które zostały przekazane, interaktywnych, reklamy, które były uznane za zgodne, reklamy, które były uznane za niezgodne. Te, które są poza zasięgiem uchwały, to na przykład obiekty kościelne. W tych analizach bardzo ważne było wzięcie pod uwagę, gdzie znajdują się przystanki, bo była określona odpowiednia odległość od przystanku, odpowiednia odległość od skrzyżowania i w ten sposób za pomocą koloru zielonego było zaznaczone reklamy zgodne, za pomocą czerwonego reklamy niezgodne. Te, które są niezgodne z tym projektem. I widzimy tutaj na przykład dla ulicy Konrada znaczna większość tych reklam jest reklama niezgodna. Fragment ulicy Wadowickiej, fragment ulicy Zakopiańskiej. Tymi kolorami odpowiednio są to odpowiednie oznaczenia. No i tutaj mamy taki slajd podsumowujący właśnie zgodność reklam z projektem uchwały. Widzimy tutaj, że ile tych reklam jest, ponad 4 tysiące wszystkich reklam, jeśli sumujemy wolno stojące na obiektach budowlanych. I proszę zauważyć, że tych niezgodnych reklam jest 69% reklam wolno stojących, natomiast 94% reklam na obiektach budowlanych jest niezgodny. W sumie daje nam to, jeśli uśrednimy, 88% reklam to jest niezgodne. Następny krok to było wykonanie tych analiz, które analizy tych parametrów, które powinny zostać wpisane do uchwały. I jednym z nich to właśnie był promień, to była odległość od osi przecięcia skrzyżowań, określana jako R, i brane były pod uwagę parametry 100 metrów i 50 metrów. I drugi parametr, który był brany pod uwagę, to była odległość pomiędzy reklamami wolno stojącymi. I to było 80 metrów, 40 i 20. Czyli tutaj mamy 6 różnych kombinacji dla tych parametrów. Żeby to wszystko uspójnić, uprościć, na tych wykresach zostało to ujednolicone. I proszę zobaczyć, co się stanie, jeśli wprowadzimy odległość od osi skrzyżowań 100 metrów. Wtedy większość tych reklam znika. Tak? Na ulicy Brodowicza było 25% reklam zgodnych. Po wprowadzeniu, jeśli wprowadzimy odległość od osi skrzyżowań 100 metrów, nie będzie żadnej reklamy. Jeśli wprowadzimy odległość od osi skrzyżowań 50 metrów, wtedy będzie 25% tych reklam, które tam są. Ostatnia z analiz przestrzennych dotyczyła tych reklam, które są umieszczone na fasadach budynków. Czyli zostały przeanalizowane, pomierzone wszystkie fasady, wszystkie powierzchnie wszystkich budynków, powierzchnie wszystkich reklam, które są na tych budynkach. I jeśli mówimy o fasadzie budynku, to załóżmy, tutaj jest zaprezentowana fasada, fasada parteru, tu właśnie powinny być umieszczane te reklamy. No i tu przykład reklamy, która jest umieszczona na fasadzie parteru. Ważne tutaj w projekcie uchwały było procent zajętości tych reklam. Tutaj 25% było w strefie pierwszej i 15% w strefie trzeciej, w obszarze drugiej i trzeciej. Średnia wartość procentowej zajętości reklam to dla Krakowa wyszło 16%, ale można zauważyć, że większość z tych reklam odpowiada temu parametrowi. Proszę zauważyć jeszcze tutaj te dwa takie rysunki, które mamy na dole. Czyli jeśli weźmiemy te reklamy zgodne, które są umieszczone na fasadzie parteru, te, które są obecnie, to 177 reklamy zostaną, a tylko 68 zostanie wyeliminowane, te, które są. Natomiast jeśli weźmiemy wszystkie reklamy na obiektach budowlanych pod uwagę, no to wtedy 2900 reklam jest niezgodnych z tymi przepisami, a jedynie 177 jest zgodnych. Tutaj są wybrane przykłady wizualizacji, jak można pokazać, tych przykładów można znacznie więcej utworzyć, pokazujące właśnie rozmieszczenie i okrąglaków, i reklam, i budynków, które są też wyrywane z wymiarowymi. I na koniec pokażę krótki film reprezentujący ulicę właśnie Dobrego Pasterza, gdzie zaznaczone zostały reklamy, na czerwono zaznaczone reklamy niezgodne i na zielono reklamy, które są zgodne. Na szaro, tak jak powiedziałem, są to obszary poza zasięgiem uchwały. Czyli te reklamy, które są na przystankach, zostają, odpowiednie wzorce, banery są po drodze. I to jest wszystko też umieszczone. Jeśli klikniemy sobie w tym geograficznym systemie informacji przestrzennej na daną reklamę, na daną po prostu kreskę, którą widzimy z góry na mapie, możemy uzyskać wszystkie informacje o co jest na tej reklamie, jakie są atrybuty, informacje, dodatkowe powierzchni, wysokości, a także jaki był pretekst wyeliminowania tej reklamy. Dlaczego ona ma czerwony kolor? To jest zupełnie fragment. Tych reklam jak się to przejeżdża, jeśli nie widzi, ale jest dużo sporo różnych reklam na ogrodzeniach. Okay. Także tutaj bardzo dziękuję za uwagę.
Zastanawiam się, oczekujemy od Państwa, że Państwo wskażą pewne zalecenia czy ewentualne uwagi, które należałoby uwzględnić w tym projekcie. Jeżeli Państwo nie będą mieli uwagi, no to gdzie byśmy wybrać projekt w takiej wersji do uwagi.
Ja tylko przypomnę, że z tego, co się spotkaliśmy, pojawiło się 6 uwag. Zadam jeszcze omawialiśmy prezentację dotyczącą samej uchwały krajobrazowej lokalizacji okrąglaków, wielkości powierzchni reklamowej, odległości między poszczególnymi nośnikami. I tak, z
tych uwag, które sygnalizowaliśmy w planie. Planowana odległość objęta przystanku powinna wynosić 15 metrów, a pełna odległość, planowana minimalna odległość pomiędzy słupami, czyli tak zwanymi okrągłakami, to trzeba by to przeanalizować 15-20 metrów. Kolejna powinna się ujednolicenie wyglądu tak zwanych okrągłaków, tak aby w strefie UNESCO oraz strefie kulturowej lokalizować nośniki skopu, a pozostałe części miasta powinny mieć wygląd wyłącznie walca, opłatki i górze. Dopuszcza się odstępstwa od wymienionej za zgodą właściwej komisji Rady Miasta tylko i wyłącznie dla wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez gminę Kraków. Przy obwodnicy powinien obowiązywać zakaz lokalizacji reklam do 100 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni. Na ślepych ścianach budynków powinien być maksymalnie jeden nośnik do 12 metrów kwadratowych. Zakaz zgodny w terenach wyłączonych spod zabudowy w miejscowych planach. Takie rzeczy są po prostu zwane uwagi. Otwieram dyskusję. Jako proszę, bardzo proszę.
Tak, ja mam jeszcze pytanie i zaraz jakby może postulat tego, o czym nie pomyśleliśmy, bo pytanie brzmi do stanu obecnego. Znaczy wchodzi uchwała w życie i mamy jakiś stan obecny, muszą jakieś reklamy zniknąć. I na jakiej zasadzie one będą głosowane? To znaczy na głosowanie, czy mamy to zawarte w zapisach uchwały? I pytanie, jak to jest zawarte, bo ja mam taki postulat, żeby usuwać od tych największych do najmniejszych. Znaczy, byśmy, jeśli są dwie, jedna musi wypaść, to żeby wypadała większa.
Czyli jakie będzie kryterium wyrażania uchwały?
To znaczy, w projekcie uchwały paragraf 23 dotyczy tych zasad dotyczących usuwania reklam, które są niezgodne. I w przypadku sytuacji, gdy istnieją dwie stacje reklamowe, rozporządzenia reklamowe usytuowane w tym samym miejscu, to usunięcie poszczególnych stacji reklamowych lub urządzeń reklamowych należy wprowadzić do stosownych przepisów. I te zasady są. Pozostawia się środki przed pozostałymi tablicami reklamowymi i wykorzystaniami reklamowymi. Pozostawia się tablicę reklamową druga. Pozostawia się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o mniejszej powierzchni dyspozycji reklamy. Trzecia. Pozostawia się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o mniejszych pozostałych gabaretach obiektu z kolejnością. Wysokość, długość, szerokość, wysokość ekspozycji reklamy od poziomu terenu. I czwarte. Pozostawia się tablicę reklamową przed urządzeniem reklamowym. Czyli najpierw decydują parametry, czy dana reklama jest szyldem, czy jest, nie jest tym szyldem. Szyld, to przypominam, to jest ten nośnik reklamowy, który informuje o działalności prowadzonej na danej miejscowości. Potem decydują gabaryty tego nośnika, a w ostateczności, gdyby nośniki miały takie same parametry, to zostawiamy tablicę reklamową przed urządzeniem reklamowym, bo one się różnią tylko tym, że tablica jest płaska, a urządzenie reklamowe ma trzeci wymiar, jakąś grubość. W związku z tym zostanie najmniej, wydaje nam się, taki inwazyjny nośnik reklamowy, który będzie spełniał parametry uchwały reklamowej. To są zasady dotyczące tych nośników reklamowych, które teoretycznie spełniałyby warunki uchwały reklamowej. Natomiast wszystkie pozostałe, które nie spełniają, są do usunięcia.
Proszę. Czy ktoś ma pytanie? Łukasz Marszala, bardzo proszę.
Mam pytanie, ponieważ na spotkaniu tej grupy roboczej prosiliśmy tam taką symulację dotyczącą odległości pomiędzy okrąglakami, czy może udało się
taką tutaj ten slajd przedstawia tą symulację w oparciu o tą inwentaryzację okrąglaków, którą odzyskaliśmy od firmy reklamowej w 2015 roku. Gdyby odległość pomiędzy słupami plakatowymi była nie mniejsza niż 15 metrów i 15 metrów odległości od wiaty przystankowej komunikacji miejskiej, to spośród wszystkich nośników 647 byłoby zgodnych i nie wymagałoby zmiany lokalizacji, a 176 byłoby niezgodnych. Natomiast w sytuacji, gdy ta odległość pomiędzy słupami plakatowo-reklamowymi zostanie zwiększona do 28 metrów, spada ilość nośników zgodnych do 588.
Ktoś jeszcze? Jedynie chcę być, bardzo proszę. Przepraszam, skorzystajcie z mikrofonu, bo chcę coś powiedzieć.
Pierwsza ta reklama, z której liczymy, to jest Sprawa, która ma chyba jest położona w odległości od skrzyżowań. To jest zapisane paragrafie 7.1. W paragrafie 18 ustęp 1, jeżeli w wyniku zastosowania zastosowania wolnościami dostawcy reklamowych lub wolnościami urządzeń reklamowych, o których mowa w paragrafach 1, 13, 11, 13, 14 lub 16 dopuszczalne było wystosowanie w tym samym miejscu różnych wolnościowych stacji reklamowych lub wolnościowych urządzeń reklamowych, to uznaje się wcześniejsze wystosowanie danej wolnościowej stacji reklamowej albo danego wolnościowego urządzenia reklamowego za zgodę z postanowieniami uchwały. I ustęp drugi tego przepisu mówi, dopuszcza się, że pierwszą wolnościującą stacją reklamową bądź pierwszą wolnościującą urządzeniem reklamowym wystosowała się na granicy terenu, o którym mowa w paragrafie 13 ustęp 1 punkt 3 litera A i 14 ustęp 1 i to są te paragrafy, które mówią o odległości od przecięcia osi skrzyżowej na 40 metrów.
Jeszcze z Państwa rady? Nikt. Ktoś z Państwa na sali? Bardzo proszę.
Pana Szczepczyk, zachęcam za prezentację.
Dziękuję bardzo. Moja firma jest właścicielem niektórych słupów reklamowych w Krakowie. Chciałem zapytać Pana, czy w tej analizie znalazło się zestawienie, jaki procent nośników reklamowych zostanie usunięty z podziałem na kategorie nośników? Czyli, że po wprowadzeniu projektu uchwały Rady Miasta z 58, które były zaprezentowane, zostanie usunięcie X, billboard Y, City Light Y, czy podział na kategorie nośników reklamowych? Czy coś takiego zostało zrobione?
Takiego podziału i takiej analizy nie robiliśmy, dlatego że przedmiotem tej analizy były tylko wybrane ulice, o których mówił Pan doktor, czyli te 13 ulic wskazanych i tylko na tych 13 ulicach dokonano selekcji tych nośników pod kątem, czy one spełniają warunków uchwały projektu uchwały krajobrazowej, czy nie spełniają. Natomiast dla całego miasta takiej inwentaryzacji, takiej analizy, takiej inwentaryzacji, taka inwentaryzacja nie była prowadzona.
Czy dla tych 13 ulic zostało to przeprowadzone? Znaczy, moje pytanie zmierza do tego, że na poprzednich spotkaniach tutaj z Pani Uczelni zwracaliśmy my jako firmy lokalne posiadające słupy reklamowe uwagę, że ilość nośników reklamowych, która miałaby być usunięta z słupów reklamowych, jest zdecydowanie większa niż innych kategorii nośników. W szczególności należy to połączyć z tym, co Pan Dyrektor przed chwilą powiedział, mianowicie, że pozostawia się tablicę przed urządzeniami reklamowymi. Czyli w tej hierarchii usuwania nośników reklamowych, słup reklamowy jako urządzenie, naszym zdaniem, jest usuwany w pierwszej kolejności. Obawiamy się tego, że w wyniku tych zapisów tak naprawdę firmy lokalne stracą swoje nośniki. Natomiast pytanie, w jakim procencie zostanie ograniczona reklama innych kategorii nośników reklamowych? Dziękuję.
To znaczy, dla innych nośników reklamowych, tak jak powiedziałem, takiego opracowania nie mamy. W przypadku okrąglasów, gdyby projekt uchwały został przegłosowany w takiej wersji, w jakiej jest aktualnie, tak jak został zaprezentowany Komisji Planowania Przestrzennego w styczniu tego roku, to za zgodne z projektem uchwały, z naszych obliczeń, byłoby wyłącznie tylko 21 słupów plakatowo reklamowych, natomiast dla niezgodnych ponad 8.
A przepraszam, możecie pokazać ten slajd, gdzie była ta tabelka w zależności od odległości od skrzyżowania i między słupami, ile jest zgodne, ile jest niezgodne? W tej prezentacji dotyczącej już samej uchwały, gdzie pod koniec. O, tak. Jeśli ktokolwiek tam widać, to właśnie to da.
Natomiast ten...
821,21 jest zgodny.
Podzielić na kilka kierunków.
Ale to jest w wersji tej takiej pierwotnej. Myśmy omawiali, czy tego nie ma w tych uwagach, które ja czytałem, ale tak naprawdę wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie ma zasadności prowadzenia odległości od tarczy skrzyżowanych z racji tego, że korygują przepisy odrębne dotyczące pasu drogowego, więc ten zapis był zupełnie cały. Proszę bardzo.
Podsumowując, my jako firma lokalna jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy nasz rocznik, który się znajduje na terenie Krakowa w pasie drogowym, uzyskał decyzję administracyjną, która była poprzedzona opinią lokalną z różnymi opiniami różnych jednostek miejskich, czyli wszyscy stwierdzili, że kryteria są spełnione. No i teraz w wyniku tej właśnie analizy, tak jak pan przewodniczący powiedział, zostanie tylko 20 kilka słów. To jest jeden z głównych problemów, jaki my widzimy jako firmy lokalne. Czy nasza działalność zostanie zlikwidowana?
Dziękuję. To znaczy, gdyby tak na potrzeby roboczej tej dyskusji, którą odbywamy, przyjąć to założenie, że odległość od wiatry przystanku dla akumulatorów wynosi 15 metrów, a nie ma odległości od skrzyżowania, tak naprawdę, no to jest jeszcze odległość od skrzyżowania 15 metrów, ale tu wchodzi ten wariant 20, nie, bo tam jest odległość między wysiłkami. Tak naprawdę ten wariant ostatni, tak, że 716 jest zgodnych, a 107 jest niezgodnych, przy czym tam jeszcze jest liczone wedle odległości od skrzyżowania, jako drugi wskaźnik, którego by nie było. Czyli tam jeszcze ta liczba się zmieni. My prosiliśmy o analizę również między słupami i zakładam, że główną przeszkodą w odległościach między słupami są węższe ulice, gdzie te słupy stoją po obu stronach drogi. Natomiast tylko powiem tyle, bo pan dyrektor nie powiedział w cyfrach, to pewnie nie są policzone te dane, natomiast na ulicach tych większych odległość między billboardami jest po 80 metrów. W związku z tym wszystkie te pomiędzy byłyby likwidowane. A na drogach wylotowych nie ma w ogóle, tak? Dobrze pamiętam, panie dyrektorze. Panie dyrektorze. Ja dobrze pamiętam, że na ulicach wylotowych billboardy ma w ogóle nie mieć, tak? Czyli jakby pewnie najwięcej będzie zlikwidowanych nośników tych wielkoformatowych. Proszę bardzo.
Chciałam zapytać, czy przy tej analizie były zwrócone uwagę na ścieżki, które zostały wystawione finansowo w kontekście tego nadzorowania? Czy były zwrócone wszystkie? Jaka jest liczba tych krzyżów na przykład na ulicy Kalwarskiej, którzy nie mają na tym krzyżu? Czy uwagę na jakieś takie krzyże, że jeżeli pierwsza reklama, która nie uzyskała na przykład zgody wcześniej, pierwotnej, na pobieranie zgody czy na zgłoszenie, która nie spełniała wymogi tej odległości od skrzyżowania, a druga, która stoi trochę dalej i musi być zamontowana jakby na wszelkie prawa i uzyskaną zgodę, czy to on powinien zrealizować?
Jeżeli chodzi o nośniki reklamowe szyb, to ponieważ pan doktor inżynier nie miał dostępu do bazy danych z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, przyjął takie założenie, że jeszcze weryfikuje w oparciu o wiedzę, którą posiada przy danym typ nośnika reklamowego zamieszczonego na danej nieruchomości, jest szyldem czy nie jest szyldem. Często to o tym, czy coś jest szyldem, czy nie jest szyldem, właśnie potrzebna ta dodatkowa wiedza z ewidencji działalności gospodarczej, czy na danej nieruchomości ta reklama, która promuje jakiś produkt, usługę, wydarzenie, jest powiązana z właścicielem tej nieruchomości i tego jakby pan doktor nie miał bazy danych, w związku z tym zrobił w pewnym takim przybliżeniu w oparciu o swoje doświadczenie życiowe. Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące reklam legalnych i nielegalnych, projekt uchwały nie zakładał takiego rozróżnienia, że uchwały, reklamy legalne, czy nośniki legalnie postawione znajdują się w innej sytuacji, w jakichś preferencyjnych warunkach, niż nośniki, które zostały usytuowane nielegalnie. Te zasady mają dotyczyć wszystkich nośników, tak aby one spełniały te warunki, które w przyszłości Państwo w jakiejś wersji przegłosują i przyjmą za nami wersję projektu uchwały krajobrazowej. Natomiast trzeciego pytania zapomniałem.
Czy nielegalnie jest postawione?
Tak, postawione nielegalnie, spełnia wymogi uchwały, bo to jest pierwsza reklama, która się odbyła, czyli odbyła się od skrzyżowania, czy coś innego, a następna, która miała powodę, będzie musiała być, która podażała się legalnie,
jeżeli byłaby taka sytuacja, że te dwie reklamy spełniają parametry określone w projekcie uchwały krajobrazowej, to rzeczywiście ta, która jest pierwsza w tej strefie, by pozostała, a ta druga bez względu już na zbytnie przedłużenie do nośnika, który jest uznany za legalny, podlegała do sposób.
Czy coś jeszcze? I zabieram chyba już.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje takiego mechanizmu, który jest przewidziany w przypadku planów miejscowych, w związku z którym jeżeli Rada Gminy, Rada Miasta Krakowa przyjmuje jakiś plan miejscowy, a na skutek przyjęcia tego planu, uchwalenia tego planu miejscowego następuje szkoda po stronie właściciela nieruchomości, tam może wystąpić roszczenie, które jest określone w artykule 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawodawca, wprowadzając przepisy do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące nośników reklamowych, takiej regulacji nie wskazał i w związku z tym nie odesłał także do tego, że analogicznie stosuje się przepisy, które obowiązują w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym odszkodowania za szkodę poniesioną przez takiego właściciela nieruchomości, taki właściciel nieruchomości może dochodzić przed sądem powszechnym na zasadę na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli udowodni sam spółek, to teoretycznie, nawet nie teoretycznie, ale praktycznie, jeżeli sąd zapłaci odszkodowanie, to może takie odszkodowanie gmina może być obciążone. Nie szacowaliśmy tego z tego względu, że aktualnie nie wiadomo, jaki ostatecznie przyjmie kształt projekt uchwały krajobrazowej, to po pierwsze, a po drugie, kiedy zaczęliśmy pracę nad uchwałą krajobrazową, to było takie założenie, że wraz z przyjęciem uchwały krajobrazowej Rada Miasta Krakowa przyjmie uchwałę o opłacie reklamowej, z którą jest związane to, że dodatkowo takie nośniki reklamowe, niezależnie od podatku od nieruchomości, obciążane są opłatą reklamową. I ewentualne jakby funkcjonowanie czy działanie uchwały reklamowej będzie do jakiegoś stopnia finansowane z przychodów wynikających z opłaty reklamowej.
Czy coś jeszcze? Bardzo proszę.
Chciałam tylko jeszcze dodać, nie wiem, czy Państwo wiecie, że to została przyznana skarga na rozpatrywana skarga kasacyjna. NSA przekazał, skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne osoby stosujące do artykułu 37 a ust. 9 rozwiązania tego skarżenia przestrzennego.
Czy coś jeszcze? Bardzo proszę.
Ja chciałem zwrócić uwagę, ponieważ ta uchwała była kilku lat podsyłana tutaj od Państwa, danego zasadniczego, że była ona miała zamiar wyczyścić kawałek reklamy, co też było wielokrotnie poruszane z reklamy nielegalne. Natomiast na chwilę obecną pana kierownika wynika, że reklama nielegalna, to samą legalną, opłaconą, zaakceptowaną, zaopiniowaną, jest traktowana na tym samym poziomie, czyli nie ma rozróżnienia. Natomiast generalnie absurd, że firmy, które działają legalnie, firmy, które płacą czynsze za miejsca reklamowe, które uzgadniają każdą lokalizację, są wrzucane do jednego worka z tymi, którzy bazują na niewiedzy, podstawowy wgląd, taki na tej sprawy, to powinno być na dzień dobry rozróżniony, dlatego że jeżeli ja mam ten mój wniosek reklamowy, mój wniosek reklamowy ma być opiniowany w oparciu o tam nielegalne rozliczenia radnych medycznych, to to jest poważnie niedobyczne i nie jest sprawa. Dziękuję bardzo.
Panie prezydencie, bardzo proszę.
Ja bym się chciał się podnieść do tego, co mówi tutaj Państwa firmy reklamowe. Osobiście uważam, że firmy absolutnie każdego na tym nie rozdawać. W sensie projektu uważam. W pierwszej kolejności musimy zrobić to nawet reklamę nielegalną. I absolutnie jakiekolwiek inne uwarunkowania, a także ustawy ścieżki mają naszą wpływ do tego. Proszę Państwa, to chodzi przede wszystkim o pierwszej kolejności egzekwowania się w tych sprawach. Jeżeli ktoś nie uzyskał stosownych wypowiedzi dwóch właściwych organów. I mówimy tak naprawdę zarządcy zdrowia. Poza tym, jeżeli to są reklamy, które są w pewnym sensie odbyciem tych kamerach, to żeby to zrobić. To trudno, żeby sankcjonować, nawet jeżeli one nie spełniają tych kryteriów, które są w tych projektowanych uchwałach kredytowych, żeby one miały, jeżeli chodzi o większą siłę niż reklamy, bardziej niż uzasadnienie tego zostanie niż reklamy, które są legalne, a nie spełniają jakby projektowanej uchwały krajobrazowej. W tym momencie, bo cały czas mówimy, proszę Państwa, o projekcie. Także ja zapewniam Państwa, że to zostanie zmienione. To musi być zmienione, dlatego że w pierwszej kolejności prezydent musi podjąć działania, które będą miały na celu oczyszczenie naszych przestrzeni z reklam nielegalnych. To chcę podkreślić samozdanie.
Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja tylko powiem, że ja mam po prostu dla Państwa radę, żeby do tej opinii zrobić dwie zmiany. Po pierwsze wykreślić te propozycje minimalnej odległości między słupami. No to wystarczy, jak reguluje ta umowa o 15 metrach od przystanku. I druga rzecz, dodać jeszcze jeden punkt, że w pierwszej kolejności powinny być usuwane reklamy nielegalne. Dlatego, że stąd do wyboru, a miałaby zostać nielegalna, a legalna przyjęta, to chociaż ze względów podatkowych to jest kompletnie bez sensu. Wydaje mi się, że po to są pozwolenia budowy wydawane, żeby na pierwszej kolejności jednak te legalne były pozostawiane, jeżeli spełniają oczywiście wymogi, tak bo jeżeli nie spełniają, to dwie wyjdzie na to też. Czy jakieś inne jeszcze propozycje? Ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę.
Dziękuję jeszcze raz. W temacie wymogów. Proponuję też zwrócić uwagę na temat parametru odległościowego skrzyżowania odległości między.
On jest proponowany, żeby był usunięty, żeby zostawić dla przepisów odrębnych dotyczących prawa drogowego, zajętości pasa drogowego. Tak, żeśmy rozmawiali. Proszę bardzo.
Chciałbym, żeby był przedostatni.
O to, żeby usunąć te minimalne odległości między słupami, poprosiliśmy o analizy. A drugi, żeby w pierwszej kolejności były usuwane reklamy nielegalne. Czyli ja rozumiem, że są dwie spełniające wymogi na pierwsza nielegalna, pierwsza reklama nielegalna. Tak. No to sami spróbowaliśmy, żeby przeanalizować. Czyli jedyny wskaźnik, jaki by został, to jest 15 metrów od wiatru przystankowego.
Moja odpowiedź jest taka, bez względu na wariant bieżący, że wejście uchwały w życie spowoduje, że rynek jak jest wyjaśniam, to zapewne niestety na okrągłach, zajmują się reklamami. To jest niebezpieczeństwo. Więc pytanie jest, czy da się rozdzielić uchwałę w ten sposób, że zamraża się stan jakiś dzisiejszy, a otwiera się nowy, który powoduje, że nam się to po prostu nie dokręci. To jest niebezpieczeństwo teoretyczne, że jak będzie uchwała w życiu, to po prostu będą jak żywy podeszły powstawać nowe uchwały. Proponowałbym zrobić tak po tym nowym ustawie. Nie chodzi o dzisiejszy dzień, ale o przyszłość. Bo uchwała będzie działała przez kilka lat. Więc tak, mamy taką uchwałę.
Panie dyrektorze.
To znaczy, jeżeli będzie ten jedyny tylko parametr odległość od wiatru przystanku komunikacyjnego, to mogę się zgodzić całkowicie z panem radnym, że ten nośnik reklamowy ze względu na to, że nie ma innych ograniczeń, miałby po prostu preferencyjne warunki. I w tej sytuacji byłaby możliwość usytuowania w rzędzie jeden za drugim słupu plakatowo-reklamowego, o ile tylko ten rząd będzie się znajdował poza półkolem 15 metrów od przestrzeni komunikacji miejskiej. rzeczywiście w części miasta, gdzie teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków, te zrozumowanie środków plakatowo-reklamowego jest obwarowane dodatkowymi warunkami konserwatorskimi. Zarządca drogi też również może wskazać pewne obostrzenia regulujące czy limitujące liczbę takich usług plakatowo-reklamowych. Natomiast no, nie można wykluczyć, że poza pasem drogowym czy poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków no, właściwie była to całkowita
dokładność. Jakieś propozycje? Zapisy? Żeby nie było tak, że się przekaże, że tych słupów okrąglaków stoi 15 lub 20. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja myślę, że my zaczynamy zapobiegać czemuś, co nie wiem, jak będzie wyglądało. Znaczy, na skutek tego, że jeden z nas właśnie teraz ma takie poczucie, może się to gęsi liczba słupów, ponieważ będą bardziej prezentne niż inne reklamy, to już musimy zapobiec temu działaniu. No i tylko pytanie, czy w ten sposób zapobiegamy wszystkiemu, bo możemy zaraz zastanowić, czy jakiś inny nośnik w ten sam sposób nie będzie się nagle wkradał na miasto, będzie nam jakby dominował, nagle nam zasypie miasto. Już zaczynamy prawie z fiksu, naprawdę powstrzymajmy się od tych prac.
No możemy, tylko ja mogę podać podpisanie, tylko czy pan musi mieć konkretny zapis.
Czyli jest najbardziej liberalny, bo mamy tam dwa wskaźniki, prawda? 15 i 15.
Żeby zostawić jednak, tak? Tak? Żeby nie wykreślać tego odległości, tylko zostawić, tak?
Tak, bo po prostu no, za chwilę będziemy mieli pewnie katastrofę.
Tak, nie przypomnijmy o odległościach pomiędzy nośnikami.
Tak, tak, ja wiem o czym
mówię. 15 metrów skrzyżowania, ale również 15 pomiędzy nośnikami.
Ja przypuszczam, że w większości przypadków odległość między nośnikami wynika mniejsza niż 15 metrów, wynika z szerokości drogi w całym roku w samym przy przejściu na przykład tego obozu w samym roku.
Bo większość drogi... Nie wiem, też 15 metrów.
Nie wiem,
to
znaczy 12 metrów szacujemy, że ta sala ma tylko 12 metrów, to można sobie wyobrazić, ile to jest 15 metrów i w jakiej częstotliwości to stało się.
Bardzo proszę.
Przepraszam, bo nie wiem, czy to zrozumiem. Czy chodzi o to, że jedynym kryterium będzie odległość 15 metrów między nośnikami, czy dalej pozostaje zapis o eliminowaniu rodzajów nośników, czyli wcześniej przed słupem reklamowym zostaje zapis, a
jedyne kryterium.
Bo jeżeli wprowadzicie Państwo tylko odległość 15 metrów między sobą, a pozostaną inne przepisy, to na końcu wyjdzie i tak to samo. Czyli część nośników, zwłaszcza tych firm lokalnych, zostanie zlikwidowana, a pozostaną inne kategorie nośników.
Znaczy, naszą intencją jest to, żeby parametr dotyczył na teraz, tak? Na tym projekcie u nas dotyczył odległości od przystanków, bo to wynika z umów zawartych przez gminę, tak? Te skrzyżowania zostawiamy zarządcy drogi, zakładając, że bliżej niż tam ileś metrów nie może być. I teraz jest pomysł na drugi parametr, tak? Taka jest nasza intencja.
Tak, i tak to zrozumiałem jako ten, który przygotowuje ze swoim projekt uchwały ten rozwoju, że intencją radnych jest w przypadku słupów plakatowo-reklamowych, by obowiązywały tylko dwa parametry. 15 metrów odwiertych przystankowych i ewentualnie 15 metrów pomiędzy tymi nośnikami reklamowymi będącymi słupami plakatowo-reklamowymi.
Okej, czy ja rozumiem, że to tych zapisów się my jako radni zgadzamy, tylko czytamy ustęp dołożony dotyczący usuwania reklam nielegalnych, natomiast w tej chwili jest propozycja, żeby dołożyć jeszcze jedno, tak? No bo mamy dwa głosy sprzeciwne, to ja trzeba poddam pod głosowanie po prostu, ten jeden, a później zaopiniujemy całość. Dobrze? No bo mamy dwa głosy sprzeciwne. Czy jeszcze jakieś inne są propozycje? Widzę, że... Tak, tak. Jeżeli jest... Proszę?
Na skutki na 10.
Na 10, tak, tak. Jeżeli odległość między okrąglakami wynosi 15 metrów, to na tym badanym obszarze, na tych 13 ulicach.
Nie.
pod strefy?
To całość, wielkość też liczby, te 647 plus odpowiednio 588, to są liczby w oparciu, jak robiliśmy analizę o mapę punktów plakatowo-reklamowych przekazanych w 2015 roku przez firmy, które się tym zajmują. W związku z tym dla całego miasta policzyliśmy, że gdyby były wyłącznie te parametry 15 metrów od gwiazdy przystankowej i 15 metrów pomiędzy słupami plakatowo-reklamowymi, co za zgodne z taką wersją projektu uchwały byłoby 647 słupów plakatowo-reklamowych, tych, które były podane w 2015, a 176 było nieżdobnych. Przy czym należy pamiętać, że w takiej sytuacji, przy takich zapisach ta niezgodność oznaczała, była to jakby liczona automatycznie, że jeżeli znajduje się zbytnim zbliżeniu, to od razu był eliminowany. Natomiast nic nie stało wtedy na przeszkodzie, czy nie będzie stało na przeszkodzie, jeżeli ten słup, który jest tak gruby, niezgodny z taką wersją, będzie przesunięty o 2 metry i już w pełni odległość zgodności. W związku z tym na ten moment bez przesuwania.
Tak? Podajmy? Przesuwamy? Proszę Państwa, w takim razie, kto z Państwa radnych, rozumiem, że czy ktoś jeszcze z Państwa się zgłasza, bo ja tu chcę zamykać dyskusję, bo dyskusujemy, bo nie przejdziemy do następnych punktów. Nie widzę. Takim ja rozumiem, że w takim razie jest propozycja, żeby wprowadzić drugi parametr o minimalnej odległości między tzw. glomerulatami do 15 metrów. Tak, no to co Pan Rektor czytał, że wtedy 176 będzie niezgodny, przy czym nie mamy danych technicznych, bo się okaza, żeby wystarczy metr przesunąć, tak? Jakoś inaczej, żeby były zgodne. Kto jest za tym rozwiązaniem? 10. Kto jest przeciw? 3 głosy. Kto się wstrzymał? Nie wstrzymuje się, wszyscy głosy leci. Ok, przeprowadzamy dodatkowy jeszcze jeden parametr. 15. Ok, w takim razie głosujemy tą opinię w całości. Kto z Państwa radnych jest za opinią w całości, to wszystko wcześniej czytane, to jest te 15 metrów. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 głosy. Wstrzymał się, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy tak naprawdę do punktu trzeciego. Zapoznanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielina oraz określenia stadionu kąpielowego. Druk 563. Pani Radny.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zgodnie z artykułem 39 prawa wodnego, w przypadku kiedy nie jest możliwe utworzenie kąpieliska, Rada Gminy może wyrazić zgody na
tamten punkt został zamknięty, przepraszam, tak. Może tu bardzo słaba jest akustyka. Zamknąłem punkt drugi dotyczący informacji prezydenta na temat inwentaryzacji reklam. Przejdziemy do punktu trzeciego dotyczącego kąpieliska. Przepraszam. Bardzo proszę Pani.
W przypadku, kiedy nie jest możliwe utworzenie kąpieliska, Rada Gminy może w formie uchwały wyrażać zgodę na miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. I takie zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Miasta Krakowa. Tym miejscem jest teren przy Lasku Rusieckim. Z wnioskiem takim zwrócił się operator takiego przyszłego miejsca tymczasowego, okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Spełniał on wszystkie wymogi formalne. Projekt uchwały uzyskał również opinię organów, które zgodnie z ustawą mają zaopiniować taki wniosek. Jednocześnie Rada Gminy w tej uchwale również określa sezon kąpielowy dla takiego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Sezon ten będzie trwał od 1 sierpnia do 30 sierpnia tego roku.
wprowadzenie tej uchwały nie wiąże się z jakimś dodatkowym wydatkowaniem środków budżetowych miasta Krakowa.
Dziękuję bardzo, że to otwieram dyskusję. To jest pan Wysokowska. Nie widzę, że to tak. Proszę pan radny.
Tak, bo takie miejsce również jest zobligowane, organizacja takiego miejsca jest zobligowana również do zachowania wszelkich standardów związanych z bezpieczeństwem. Także to jest okazjonalnie. Różnica pomiędzy jednym a drugim kąpieliskiem jest taka, że co do kąpieliska, takiego formalnego kąpieliska, należy złożyć wszelkie wymagane dokumenty do końca roku, natomiast to okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, no po pierwsze ono jest tylko okazjonalnie, więc ten sezon jest na pewno krótszy i wniosek taki należy złożyć na 30 dni przed tym formalnym uruchomieniem, przed podjęciem uchwały Rady Miasta, na 30 dni.
Czyli tam normalnie będą plaże
Tak, no, organizacja powinna być tak samo przygotowana, czy takie kąpielisko powinno być tak samo przygotowane i spełniać wymogi takie jak kąpielisko.
Czy to jest Łukasz Maszola, bardzo proszę.
Standardowe pytanie, które będzie się rozwijało. Mianowicie, czy ten teren został jakkolwiek przepalony w kontekście obecności różnych ewentualnie niedozwolonych substancji? Lepiej jest również powiedzieć, czy w ogóle jest wymóg takiego badania przeprowadzenia go przez operatora, który czy gminy.
Takiego wymogu nie ma, natomiast sprawdziliśmy w rejestrze, który jest prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, że w tych dwóch rejestrach, wykazach, to miejsce się nie znalazło. To jest działka numer 175 przez 6, obręb 34 Nowa Huta. Sprawdziliśmy, że również w całym tym obrębie nie stwierdzono, przynajmniej w tych rejestrach i wykazach, tych zanieczyszczeń.
Jestem sceptyczny, bo rejestr i realizowanie, przypomnę, że teraz zdolnej zmiany jesteśmy również w tych rejestrach nie widzimy, bo okazało się, że ziemia jest zanieczyszczona i bardzo się po otrzymaniu wystawienia i po otrzymaniu wyników badań zalecił remediację.
Znaczy ja mówiłam, że nie ma takiego obowiązku, natomiast no, czy można zlecić? No zawsze taką możliwość można zrobić, aczkolwiek no, powinny być podstawy do tego. Jeśli ten teren nie jest w żadnym z wykazów, a wykazy są sporządzane na podstawie prowadzonej kiedyś na danym terenie działalności. Jeśli tam nie była prowadzona działalność, która potencjalnie mogła doprowadzić do zanieczyszczenia, no to w sumie nie było podstaw do tego, żeby tam no, takie badania w tym momencie przeprowadzać.
Ja mówię w kontekście tego, że Komisja Ekologii otrzymała raport z takiego dotyczącego stanu projektu, tylko że on został jakby utajniony ze względu na doprowadzenie, więc myślę, że można powiedzieć jako...
Przepraszam, dostaliście czy jest tajne?
Tak, otrzymaliśmy wątowie Komisji Ekologii otrzymania jako dokument poufny, z którego
Ale co pan radny proponuje?
Proszę?
Co pan radny proponuje?
No czy pytanie jest wobec tego takie, czy jako gmina, zanim będziemy podejmować decyzję o wydaniu zgody na prowadzenie kąpieliska, możemy mówić tego opieczy o przebadanie tego terenu pod kątem tego, czy teren nadaje się do tego, żeby kąpieliskiem być.
Pani dyrektor.
To znaczy ja powiem tak. Operator, obojętnie czy kąpieliska, czy takiego miejsca, które okazjonalnie jest wykorzystywane do kąpieli, ma obowiązek przedłożenia do odpowiednich organów badań wody, która się znajduje w kąpielisku. Bo pan radny mówił o glebie, prawda? Ja mówię teraz o wodzie.
Wody, natomiast ja ale ja wiem, że są te zakresy badań ściśle określone w ustawach i często tak jest, że ustawa nie przewiduje.
Ale my mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ja nie wiem,
która ma pan radny
odpowiedzieć. Jeśli jest podstawa do tego, żeby tam no, jakby zobligować operatora tego miejsca tymczasowo przeznaczonego na kąpielisko, no to można to zrobić. Natomiast wszystkie badania, które były dostarczane, te, które stanowi pewien wymóg ustawowy, zostały dostarczone. Konkretnie dotyczy to badań wody, bo to ma być kąpielisko i nie wykazały zanieczyszczeń, w związku z tym żadnych. W związku z tym dlatego zostały one przez te organy zaopiniowane pozytywnie. I no,
czyli mam trudno taką propozycję, jeżeli pan radny uważa, że powinno zostać to zrobione, mam prośbę, żebyśmy to nawet w formie poprawki do projektu uchwały na środę przygotował, no bo tutaj jakby zrozumieć, że omawiamy tylko projekt uchwały, tak? Mam dwa zgłoszenia. Pan wiceprzewodnicz, od pana naczelnika, bardzo proszę.
Panie dyrektor, było przecież powiedzieć, że były robione badania, ale myślę, że tutaj były robione badania w tym akcentie, które są instrukcją do tego, żeby dopuścić w ogóle na tym akcencie danych wyjaśnień, czy tak sobie
ale badania były wody, a radny chce badania gleby.
No tak, ale wody...
Ale to ustalmy, że jeśli pan radny uważa, że były niedozwolone, to trzeba poprawkę złożyć, tak? No bo tutaj nie będziemy omawiali poprawki, które nie ma.
Cóż,
Adam Pelka, bardzo proszę.
Chciałem jak potem zapytać, co to znaczy, że został utajniony na kontakcie z nim
przekazany
Bogu. Ale właśnie, chodzi mi na jakie podstawy zostało przekazane jako południe i na jakiej zasadzie państwo radni otrzymali przekazają te przekazane pod zastępca, bo nam jest dużo zmieniało.
No nie, no ale już apeluję na zupełnie nic. Był wniosek na Komisję Ekologii, był udostępniony naszą Komisję Ekologii raportu. W związku z tym Akademia Górnicza Lotnicza udostępniła adnotację, zgłoszenie wyjątkowych, w tym ma charakter badań, które zostały dopiero rozpoczęte i są w trakcie z prośbą o wykorzystanie tylko i wyłącznie telefonu. Więc może wykluczone tego rozpoczęcia nie zostało wymienione, ale jest jako powód.
Podziemia Petrus?
Odnośnie tego miejsca tymczasowo przeznaczonego do kąpieli, jakie jest dzisiaj referowane. My teraz, jak ten wniosek wpłynął, sprawdziliśmy w rejestrach, czy ta działka, na której to kąpielisko ma być, znajduje się w tych wykazach i w tych rejestrach, ponieważ jej nie ma, a pozostałe wymogi spełnia, włącznie z przeprowadzonymi badaniami wody dotyczącej tego kąpieliska. W związku z tym no, taki projekt uchwały został przygotowany. Tak jak mówiłam, nie mamy podstaw do tego, żeby żądać jeszcze badania dokładnie w tym miejscu, na tej działce jakości gleb.
Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Ktoś z Państwa następny? Nie widzę. W takim razie poddaję pod zaopiniowanie próg 506. W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie przygotowanego do kąpieli okres określenia stanu kąpielowego. Kto z Państwa radnych za opinią pozytywną? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. No, przy jednym głosie wstrzymał, to opinia pozytywna. Punkt ten nowo wprowadzony. Punkt czwarty. uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 8 przez 113 przez 15 Rady Miasta 4 marca 2015 roku w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarządzie Gminy Miejskiej w Krakowie. Spójnie się idzie na. Pan dyrektor? Pan dyrektor? No za dwóch panowie, to proszę powiedzieć, kto referuje. Czy ja mam sobie wybrać? Dyrektor Kępa, zapraszam. Zapraszam, panie dyrektorze, proszę się nie wstydzić. Pani dyrektor, pożyczmy koledze z pracy mikrofon.
Do statutu Zarządu Gminy Miejskiej są wprowadzone pewne zmiany, które wynikają z rozszerzenia chyba o jeden z elementów, który od dłuższego czasu również Państwo jako radni apelowali, żeby ujednolicić, można właśnie nie ujednolicić, proces usuwania gruntów, usuwania gruntów pod cele związane z działalnością statutową Zarządu Gminy Miejskiej, czyli Zarząd Gminy Miejskiej otrzyma możliwości takie jak w tej chwili ma Wydział Skarbu, będzie mógł kupować nieruchomości na cele statutowe, czyli mówimy o terenach pod parki czy pod zieleni ogólnie. Żadne inne, nie ma tam możliwości sprzedaży, raczej co do zamiany będziemy tutaj dopiero współpracować z Wydziałem Skarbu i zastanawiać się nad tym, czy taka możliwość w ogóle się pojawi, czy będziemy tylko jakąś niemożliwość składować. Tak żeby ujednolicić to, bo bardzo często były pytania co do tego, jaki jest budżet na wykupy, jeśli chodzi o grunty zielone. Tutaj będzie sytuacja jasna, nie będzie to jeden koszt w Wydziale Skarbu, który mieliśmy do tej pory, tylko będzie to zarządzanie miejskie, więc będzie to jasne i przejrzyste dobrze do powiatu. I to właściwie jest główna zmiana, która pojawia się w statucie. Drugą zmianą, która pojawia nam się, to jest zmiana polegająca na wypełnianiu polecenia służbowego prezydenta z tego roku, czyli odpowiedzialności za tereny zieleni, które są na terenie gminy miejskiej Kraków i których właścicielami jest gmina miejska Kraków lub Skarb Państwa. To są takie dwie podstawowe zmiany. Trzecia, która pojawia się, ale o tym była mowa znacznie wcześniej, czyli chodniki na terenach zieleni osiedlowych. Mówimy tutaj głównie o Nowej Hucie, gdzie została wydzielona infrastruktura dla pieszych z przestrzeni zielonej. Nie traktujemy jej jako chodniki wzdłuż dróg, tylko jako element infrastruktury towarzyszącej, czyli wszystkie przejścia międzyblokowe, przejścia osiedlowe i to będzie to właściwie już pozostałość, ale od teraz będzie już całkiem formalnie Zarządzie Gminy Miejskiej, gdzie Zarządzie Gminy Miasta Krakowa. Drogi i parkingi pozostają, natomiast chodniki na właśnie na zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej przechodzą do Zarządu Gminy Miejskiej. I to są trzy zmiany, które właściwie składają się na zmianę tego statutu.
Otwieram dyskusję, Adam Kolita, proszę. Proszę. To wszystko, tak?
Tak, myślę, że wszystko, chyba że
Łukasz.
Ja mam tylko jedno pytanie dotyczące pierwszego punktu. Jaka jest opinia prawna do pisania statutu? Ze względu na to, że wspomniane Wydział Skarbu, to z punktu widzenia prawnego jest to niemożliwe.
Odpowiem w ten sposób. Zmiana tego statutu dotyczy rzeczywiście w głównej mierze naszego Zarządu Gminy Miejskiej, natomiast całą procedurę jest przygotowana przez ten kulis i zakładamy, że taką pozytywną opinię prawną ma.
Znaczy pierzonka radcy Joanna Starowicz jest...
Nie naszego, tylko Makinkarskiego. To są zmiany, które w pewnym stopniu zostały wprowadzone, no nie przez nas, tylko pan prezydent Kulis, który początkowo prowadził.
przygotował.
Tylko, panie dyrektorze, bo zwróciłem za dużo pytania. No bo nieruchomości mają różne przeznaczenia w ewidencji. Są tereny, które na przykład są pod drogi przewidziane, są ZR-ką, a to są B, ale formalnie możemy im przegłosować jako tereny zielone albo zrobić ulicę Pena. Pan też by takie kupował?
Jeśli chodzi o punkt samego tego nabywania, czyli nie sprawowania czynności zachowawczych, czyli obligacyjnych, nabywanie nieruchomości na rzecz nabywanie nieruchomości na rzecz gminy i gminy procedury realizacji na nabywanych nieruchomościach zadań określonych w statucie. Czyli tylko to, co może być przeznaczone pod inwestycje zarządu dzielnicy.
Czyli ja rozumiem, że pan miałby z budżetu wydziału skarbu, z zakupu, wyodrębnioną tą część, która idzie na zakupy terenu. No to właśnie mówię o tym.
Tak,
czyli z wydziału skarbu byłyby wyjęte pieniądze na zakupy inne niż z terenów mieszkaniowych, drogowych, nie wiem, rowów melioracyjnych, czyli te tereny podzielone byłyby wyjęte do osobnego budżetu, do zarządu dzielenia. Tak?
Tak, czyli budżet zarządu miejskiego będzie składał się z trzech elementów, a nie dwóch jak do tej pory, czyli część inwestycyjna i część tak zwane środki bieżące, czyli bieżące utrzymanie. Teraz wejdzie trzecia rubryka polegająca na wykupach.
Włodzimierz Piotrus, Jacek Pawicz.
Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o budżet miasta Krakowa, czyli jeżeli to tutaj przedstawiamy radnym, to do tej pory jest tak, że są wykupy jako samodzielna jedna pozycja. Czy to będzie jedyna pozycja jedna pozycja, czy to będą różne miejsca, które się wydzielone? Chodzi o budżet miasta.
Nad tym na pewno będziemy pochylali się przy tworzeniu budżetu, to na pewno będzie jakaś szersza dyskusja. Natomiast wydaje się bardziej zasadnym, żeby była to pula na ziemię, bo związanie poszczególnymi działaniami, jak przekonaliście się w przypadku Lasu Borowskiego, sprawa ciągnie się dłużej niż jeden rok budżetowy. I teraz wpisując, że będzie kupiona działka numer ten i ten w dzielnicy tej i tej, nie jesteśmy w stanie dać stuprocentowej gwarancji, że w danym roku właściciel jednak zdecyduje się na sprzedaż. Więc lepsze położyć chyba pozostawienie takiego trochę szerszego bagażu, jeżeli chodzi o to, co będzie kupowane, a nie żeby wpisywać to bezpośrednio ewidencjami z
To nie będzie już pozycja,
znaczy w Wydziale Skarbu pozostaje pozycja budżetu na wykupy, a w budżecie zarządu dzielnicy pojawia się pozycja wykupu podzielenia, czy wykupy zgodnie z celami określonymi w statucie.
Jacek Pawicz.
Ja mam trzy pytania. Pierwsze to jest takie, czy pan dyrektorze, czy pan zdaje, nowe kompetencje zgodnie z propozycją projektu mogą na małe grosze, które nie związane administracyjne się przyjęcie cokolwiek ludzi, którzy są powołani zdawać. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, to panowie macie, państwo macie jakąś własną inspekcję wewnętrzną inwestycji, które przygotowują się do realizacji w ramach tych inwestycji. Dobrze by było nam mieć jakieś nieruchomości, które były pewnie z miejscowy planujący zarządzone przez 3 lata. Czy macie oszacowane, przynajmniej szacunkowo takie koszty, jeżeli chodzi o te inwestycje, które są zarządzone i w najbliższym czasie mają być realizowane, jakie były to ewentualnie koszty nabycia tych poszczególnych działek? Bo tutaj nie mówię o Lasie Borowskim czy takich dużych spekulacyjnych rzeczach, ale mówimy czasami o Łazie, czasami dużo o wizytuarach. Mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj nie wiem, bo czy Wydział Skarbu w momencie, kiedy nabywa, czasami ma możliwość negocjacji z podmiotem.
Tak. W zasadzie jest zobligowany.
I co w przypadku na przykład, gdy się okaże, że owszem, nie macie możliwości nabywania, czy macie również, czy statut pozwoli wam czy to ewentualnie wspólnie z Wydziałem Skarbu, jakby dwustronnie macie możliwość, będziecie mieli możliwość na przykład negocjacji potencjalnym sprzedawcą, do którego chcecie nabyć nieruchomość, czy będziecie mieli możliwość, bo będąc powiem szczerze, jak to jest w jednym miastach, to czasami jest większe problemy, bo
to nie powinien żaden.
Dobrze, dziękuję. Jakie było pierwsze pytanie?
Ile pan osób zatrudni do tego fondu, proszę? Ilu geodetów, może pracowników?
Znaczy, myślę, że tutaj należy podejść do zwiększenia zatrudnienia również w aspekcie punktu 18, w którym jest zapisane, że Zarząd Ziemi Miejskich będzie zobowiązany do zawierania kontraktów mobilizacyjnych oraz wykonywania czynności zachowawczych względem nieruchomości stanowiących własność, współwłasność gminy miejskiej Kraków, nabytych przez gminę, czy na przykład, co jest dość istotne, stanowiących własność przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze publiczną, urządzoną i nieurządzoną. I to jest katalog na chwilę obecną jeszcze otwarty, który nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tych działów jest, bo to, czym dysponujemy, było nam przekazywane z działów, tak? Przez poprzedniego zarządcy, czyli polskiego zarządcy od CIGR-u. W związku z tym nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, ile osób dodatkowo będzie musiało zająć się uporządkowaniem w przypadku tego punktu 18 i ile osób będzie musiało zajmować się w przypadku nabywania tych nieruchomości. Jest to uzależnione a od budżetu, który będzie zaplanowany na te, bo myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla nas, która będziemy wiedzieć ile. To się wiąże z pytaniem numer 2 pana radnego. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Kupami jest jak pokazuje doświadczenie do tej pory, nie da się jednoznacznie oszacować, jaka to będzie kwota. Jeżeli budżet miasta Krakowa będzie pozwalał, a powinien pozwalać, bo musimy tutaj działać, mówiąc górnolotnie o kolejnym pokoleniu, bo nie mówimy o tym, że będzie wykonane się pewnie najbliższych 3-5 lat, te zadania w miarę są określone w tym. To na pewno budżet, który będzie oscylował w granicach kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych, jest realny. Biorąc pod uwagę, że za chwilę na dzisiejszej komisji również pojawi się punkt związany z zwiększaniem lesistości miasta Krakowa, to właściwie tylko i wyłącznie ograniczają nas możliwości budżetowe, jeżeli chodzi o to.
Dobrze, to jest jakaś lista hierarchiczna działów niezbędnych, bo starszy potrzebny był mówiony już.
Tak, jest. Dokładnie to jest, nie chciałbym skłamać, ale z tego co pamiętam, to ta lista hierarchiczna, jeżeli tak ją nazwiemy, to jest lista, która rocznie przez ostatnie 3 lata była przygotowywana przez Was jako przez Państwa i przekazywana do Wydziału Prac. Z tego co pamiętam, to ona oscyluje w granicach pozycji, co oznacza, że właściwie mamy w miarę określone, co powinniśmy kupić i będziemy negocjować wtedy już my właścicielami, czy my jest właścicielami i robić cenę, a nie będzie robił to Wydział Prac.
Czy
ja chciałbym zaznaczyć, że także uniwersytety, które tutaj się pojawiają, też mówię, jako że tu jest pan prezydent służby, więc wydaje mi się, że on decyzyjnie odpowiedziałby, jeżeli chodzi o działanie rozmanów w Kraków, ja w jednostek ministrem. Czy tak będzie? No trudno sobie właściwie w tej chwili wyobrażać, dlaczego Zarząd Zieleni Miejskich miał być tak uprzywilejowany, że to on będzie miał rozmiar wykupu, czy też trochę dołożony mu obowiązku. Bo wykupy nieruchomości są zarówno pod inwestycje drogowe, pod ziele, ale również pod inwestycje sportowe, czy pod inwestycje związane z budową nieruchomości. Więc trudno jest, nie jest to znaczne powiedzieć. Natomiast zwróćmy uwagę, że kilka statutów będzie głosowanych na najbliższych sesjach.
A zamknięcia?
Ja mam takie pytanie, bo w tym projekcie uchwały jest rzeczywiście opinia Rady Prawnego. Jest licząca. Natomiast w projekcie uchwały nie ma nic o tym, że jaka to uchwała rodzi skutki finansowe, a już wiemy, że będzie rodziła skutki finansowe. Więc nie ma tam tej cząstki skarbnika.
To znaczy sama uchwała nie podnosi skutków finansowych.
Jak to wiemy?
Nie, ona umożliwia.
Chciałbym zatrudnić moich ludzi, którzy zniesie skutki finansowe.
Okej, tylko że ona przesłucha dochodzenie kompetencji. Dopiero pan radny w budżecie uchwali budżet na realizację tych kompetencji.
Ale zwiększenie budżetu.
Oczywiście, no, dyrektor musi co najmniej 10 osób zatrudnić, bo ktoś musi się dać na geodezji, na geologii, ktoś musi operację szacunkową
wyliczyć. Nie, nie.
Ja zakładam, że minimum 10 osób, bo ktoś musi do działki.
Nie wiem, no,
ktoś musi robić badanie księgi wieczyste.
Nie ma tam okienka.
Czy w mojej ocenie to minimum 10 osób, bo to musi być ktoś od geodezy, ktoś na tym zna, i to dwie osoby przy takiej ilości. Ktoś musi czytać operacje szacunkowe. No. Ktoś musi księgi wieczyste zbadać. Czy jeszcze jakieś pytania? Czy ktoś z Państwa na sali? Czy pan dyrektor coś chciał dodać jeszcze? Bo już. Pan radny też bardzo proszę. Właściwa komisja będzie opiniować, czy to wynika z przepisów, czy to będzie poza opinią rady?
Nie, nie.
Spółki nie. Ja wiem, że nie jest jeszcze spółki. Czy to nie jest potrzebny taki zapis, żeby się później nie okazało, że... No bo formalnie w uchwale nie ma zapisu, on jest w ustawie, że rada opiniuje. Dla kogo też? Oczywiście. Na komisji mienia opiniujemy każdy metr kwadratowy, który gmina kupuje.
To inaczej, zawsze to będzie kilku dyrektorów na każdej komisji mówiło o tym, tak wnioskowo. Naprawdę, szanowni państwo, jest bardzo trudno jednoznacznie odnieść tych zapisów, bo tak jak jest napisane, cała zmiana, która tutaj się pojawia, będzie potrzebna przygotowana. W związku z tym też, tak powiem, staramy się znaleźć jakieś dobre rozwiązania. Staram się Państwu przedstawić w miarę negatywnych barw, to jak najbardziej dyplomatycznie, bo te sprawy, które pewnie były jutrzejsze niż dzisiaj wieczorem, nie do końca jestem przekonany co do zmian. Ale to mówię Państwu jak.
Znaczy, ja mam takie wrażenie, że wszyscy są tak nie do końca przekonani. Znaczy, ja coś źle interpretuję. Znaczy, ja pamiętam rozmowę z panem dyrektorem, że to jest ileś tysięcy tych działek, to panu wpadnie co najmniej kilka tysięcy działek, gdzieś mniej kilkanaście tysięcy działek pod zarząd. No to 10 osób się pomyliłem, co najmniej o 100%, czyli 20% od nieruchomości. Bo to trzeba fizycznie jechać na działkę, stwierdzić, że ktoś ją użytkuje, tak? Żeby przerwać i się dowiedzieć.
Tak, zgłosić dokumenty podatkowe, to postępowanie bezwładnie i teraz zachodząc za tymi instytucjami finansowymi czy zawodowym zatrudnieniem, no, zmienia to zdecydowanie profil obsługi prawnej, którą do tej pory miało zarządzenie miejskie, bo nie zajmowało się fizycznymi rzeczami.
Tak,
w związku z czym będziemy mieli podobny profil prawników jak na tej obsługi ustawy, bo tak należy go rozumieć.
No tak jest, to mają jakieś pojęcie o nieruchomości.
Tak, no bo tutaj jednak jest to trochę inny profil działalności prawniczej, na pewno wymagającej których wątki specjalizacji, szczególnie tak jak pan Dariusz wspomniał, pewnie dobrze słyszał, że jest to 12 tysięcy.
Panie dyrektorze, a jeżeli są tereny zielone w planie lub w studium, a są co do nich roszczenia o zwrot, to też będzie pan prowadził? W ramach tego punktu 18? Okej, okay. Czy chcecie jeszcze? Rozumiem, jeszcze to sprawdzę też.
Chciałem zapytać, czy w zarządzie gmina zbierająca się na dopłaty, czy się wystawił zielonych
na podmioty? Tak. Mówimy o dopłatach gminnych i miejskich. Tak, co roku jest składany wniosek. Mam również program rolniczo-wojskowy, to jest wyższą płatnością dla terenów chronionych, takich jak łąki nowogórskie, czy z ograniczonym poszczególnym 1-3%. Tak składamy. Rocznie, jeśli pan potrzebuje sobie sprawdzić ile, ale jest to jakaś w miarę.
Pan po kiedyś był problem.
Nie ma żadnego problemu. Mieliśmy problem na pewno z dłoniami krakowskimi, dlatego że uważaliśmy i dalej uważamy, że duża część dłoni krakowskich powinna podlegać opłacie, natomiast był taki kilka lat temu przypadek, gdzie ktoś chciał w ten sposób, albo agencja restrukturyzacji miała wrażenie, że chce pozyskać dotacje, niekoniecznie słusznie dotacje łowca i innych rzeczy, tak były wypłacane. Tak, i koniec końców chyba w dłoniach krakowskich musiałbym sprawdzić, czy są w jakimś ograniczonym zakresie, bo są traktowane przez agencję restrukturyzacji jako tereny rekreacyjne. Więc tutaj chyba te dłonie zostały wycięte, natomiast pozostałe te tereny, które możemy zbierać dopłatę, to oprócz tego, że zbieramy trawę, zbieramy dopłatę. Mogę powiedzieć na sesji, nie chcę powiedzieć, że jeszcze było źle, ale nie chcę powiedzieć źle, ale to jest 50 tysięcy rocznie, ale z czego? To tak, nie jestem pewien. Ale zaraz to ktoś wie, to zawsze to ktoś wie, a poza tym daje taki trochę wewnętrzny bas na nas, żeby nie zostawić jakichś terenów, które są ważne z punktu widzenia ekologicznego, żeby miały jednorodne położenie, to tam przynajmniej jednorodnie poszanowane. Bo mówimy tutaj o terenach gdzieś w okolicach Ostrza, czy gdzieś indziej, które nie są terenami rekreacyjnymi, nie używamy ich jako zagrożenia jako terenów rekreacyjnych. I równie dobrze moglibyśmy nie porzucić w ogóle tej gości, no ale z drugiej strony produkuje to, że będą nas zarastały sukcesy naturalne, że staną się tak cenne. W związku z tym te dopłaty też są pod tym względem głównie z tym pomysłem. To na pewno tutaj elementy są w
ogóle. Czy coś jeszcze? Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo w dziale trzecim w artykule 9 punkt 2 dyrektor zarządu reprezentuje gminę przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami orzekającymi sprawach objętych z zakresem działania. A to oznacza, że zarząd, faktycznie tak jak rozmawialiśmy, będzie reprezentował gminę w każdym postępowaniu o zwrot, o zasiedzenie, o przebieg drogi koniecznej, o wszystko, co się wiąże z tymi nieruchomościami. Ja mam taką obawę, czy zarząd dzielnicy został powołany po to, żeby, że tak powiem, trochę zająć się zielonej, którą Zikit zapuści bardzo mocno, coś tam niewiele robi. Czy to nie będzie trochę tak, że dostaniecie taką ilość problemów, że gdzieś się zgubi ten podstawowa działalność wasza, czyli te kwiatki, te projekty, czy upiększanie, projektowanie nowych terenów, ich próba zagospodarowania, bo no, to będą, nie wiem, na jaką skalę, ale zakładam, że jak nie setki, to będzie jak nie tysiące, to na pewno setki postępowań, które są bardzo zawiłe, czasochłonne, nerwochłonne, no i masę czasu pochłoną, żeby nie skończyło się tak, że zarząd został powołany do zarządzania, utrzymania i projektowania zieleni, głównie zajmie się walką o nieruchomości, na których ma być zieleń.
Znaczy, ja jeśli mogę, to trudno jest skomentować, jak już wcześniej mówiłem, niektóre zmiany, które pojawiają się w statucie. Natomiast myślę, że takim uzgodnieniem ze
pytania, albo taką odpowiedzią na pytanie pana przewodniczącego. Jest dział trzeci, punkt trzeci. Jeden sekretarz zarządu dzielnicy może być wyłącznie osoba posiadająca kształcenie wyższe przyrodnicze.
Czy to nieruchomości się bardzo przydają. Szczególnie jak ma się rozprawę w Warszawie w NSAP. Ja wiem, bo panie dyrektorze, bo ja pytam pana nie bez kozery, bo ja...
Myślę, że jak to było przygotowywane, to jednak nie braliście, czy państwo, bo mniejsze, czy państwo przygotowywali, że jednostka zajmująca się zielenią będzie dyrektor reprezentował przed sądami prawa siedzenia, ale...
Panie dyrektorze, bo ja w agencji nie zarządzałem nieruchomościami Skarbu Państwa. I na rozprawę wzywa się dyrektora jednostki. I ja jeździłem do Warszawy, do Raciborza, do Rzeszowa, na rozprawy sądowe do Lublina, bo, jako przedstawiciel jednostki. Będzie sobie pan jechał 5 godzin do Lublina i panu zadał pytanie, to pan powie, że pan nie ma danych. To jest naprawdę sprawy sądowe w nieruchomościach są latami. Zaraz się okaże, że wy się głównie zajmujecie wyjazdami do sądu. Na przesłuchania, na jakieś dostarczenie dokumentów.
Mogę nie odpowiedzieć.
To tak nie wygląda, bo sąd wzywa kierownika jednostki. Naprawdę, ja miałem są 4 województwa. Jeździłem po całym kraju na przesłuchania jako kierownik jednostki. Przyjeżdżałem i mówię, wysoki sądzie, ja wtedy nie pracowałem. Aha, to dziękujemy panu bardzo. Tylko 5 godzin jechałem samochodem do sądu. To tak nie wygląda, bo kierownik jednostki zgodnie z statutem odpowiada za wszystko. W związku z powyższym sąd kogo wzywa? Nie wezwie inspektora czy specjalistę, tylko wezwie dyrektora jednostki imiennie, z imienia nazwiska. I będzie dyrektor głównie delegacji. Taka jest realność. To nie jest tak, że on będzie zarządzał nieruchomościami, sobie kupi działkę pod parę. Większość pracy spędzi na rozprawach. Jacek Bednarz, Łukasz Maślany. I
Józef
Jałów.
Na przykładzie jednej działki mogę powiedzieć, która jest
no tak, zarządzanie nieruchomościami gminy Skarbu Państwa teren zielony. Tak. Drogi konieczne w urzędności przebieg mediów.
Czyli te 20 osób to jest kwestia gminy.
No, 20 osób do interpretacji czy do wyjrzenia. I to jest wszystko to, co się dzieje z nieruchomością. Droga konieczna, służebność posyłu, służebność przejazdu, przepędu bydła. Wszystko. Panu zapraszamy bardzo proszę. Sam ustala, że tak powiem, zakres kompetencji, tak? Więc może być tak, że będzie wykreślona, może być tak, że zostanie. No. To akurat jest poza naszą jurysdykcją.
Ja jestem w stanie odpowiedzieć bezpośrednio panom radnym w tym zakresie, jeśli chodzi o wnioskodawcę, bo zarządzielnie miejskie nie jest pierwszy pan prezydenta Kuliga, więc trudno nam jest.
Może już jest.
Wygląda to, że nawet
powiesz
tego. Może też. Na pewno to, co powiedział.
pojawia się tutaj, jest jakimiś zapisami od kilku lat, toczy się dyskusja, czyli żeby to był rozrzędny budżet, jeśli chodzi o zakupy na tereny zieleni. I myślę, że to w pewnym stopniu gdzieś pojawiło się, ale to doprecyzowanie, które zostało tutaj zapisane, jestem przekonany, żebym mógł jednoznacznie odpowiedzieć, czym będzie się zajmować to głosowanie, bo trudno jest. Jest to tak szerokie, też zaznaczam, że zgodnie z tym, co Państwo głosowali, ja jestem przyrodnikiem, w związku z tym...
No, trzeba się rozwijać, Panie Dyrektorze.
Znaczy,
miasto uznaje Panu studia prawnicze z obszaru nieruchomości i studia zarządzania nieruchomościami, nie jakoś Pan ogarnia.
Nigdy nie jest za późno, natomiast nie pojawia się taki obowiązek wiedzy prawnej.
Na razie.
Na razie.
Dobrze. Ostatni głos zabierał Chowa.
Panie Dyrektorze, nie zadawać pytania, ale skoro Pan zacytował artykuł 3, to pierwszą połowę z jego zdania. Dyrektorem zarządu zieleni nie może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie wyższe przyrodnicze. Moje zdanie dotyczy części drugiej, odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie i nadzorowanie zarządu jednostki społecznej na rzecz, to znaczy odpowiednia specjalność. Ja rozumiem, że Pan taką ma. I stworzył wątpliwości pożarnej, ale ten sam nie
przychodzi.
Historii miasta.
Ja odpowiem w ten sposób, starając się również odpowiedzieć jak najbardziej dyplomatycznie, że konkurs, do którego ja startowałem, który obejmował zarząd zieleni miejskiej, nie obejmował tych zagadnień, które pojawiają się w statucie. W związku z tym nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy to jest. Znaczy, jaki był cel pewnych zmian, które pojawiają się w tym statucie.
Czy też Pan Solnicz?
Nie widzę. Na pewno posiadanie, ta druga część, o której pan radny powiedział, odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie i nadzorowanie zadań jednostki, trochę eliminuje tą pierwszą część zdania. Ono z tym się nie zrywa, w związku z tym trudno jest jednoznacznie powiedzieć. To znaczy, kształcenie przyrodnicze nie jest kształceniem jednoznacznie pozwalającym na nadzorowanie
Może otworzymy na rolniczym takim kierunku. Dobrze, kto z Państwa radnych jest za opinią pozytywną do tego projektu? Kto jest za opinią pozytywną? Dziękuję, kto jest przeciw? Panie Michale, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-40, druk 514. Pan dyrektor, bardzo proszę.
Lasy prywatne to jest około 166 hektarów, lasy komunalne, którymi zarządza ZNZ, to jest około 500 hektarów, bo to jest też Skarb Państwa. Las morski to jest niecałe 400 hektarów, jeszcze mamy tam pozostałe. W sumie to jest około 1377 hektarów. Te dane zostały uwzględnione w tej miejskiej w w taki sposób, że zaczęliśmy po prostu liczyć tą powierzchnię, która jest powierzchnią intencyjną lasu. Wcześniej w różnych publikacjach pojawiały się różne te powierzchnie, ona obejmowała też tak zwane obszary leśne, takie na przykład polany śródleśne i ta deska powierzchnia troszeczkę była większa. Natomiast teraz już ta metodyka jest uporządkowana i taka miejscowa powierzchnia to jest 1370 hektarów. Tutaj no, to są największe miasta w Polsce, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, od Warszawy po Katowice. Proszę zobaczyć, gdzie jest Kraków.
Na drugim miejscu.
Na ostatnim.
No, co pan robi w prezentacji?
Na ostatnim niestety miejscu ma tylko 4%.
Teraz za nieruchomości, wiesz co będzie się działo? Wiesz co będzie, jak są nieruchomości?
Następnym zasięgiem jest Wrocław, to jest około 7%, a już ma powyżej 7% powierzchni lasu. Ja powiem tylko tak informacyjnie, że 1 hektar lasu, proszę państwa, on produkuje dobowo około 700 kg tlenu. Rocznie 1 hektar lasu pochłania 230 ton CO2 i pochłania około 70 ton pyłu. Więc tutaj są tak króciutko tylko działania, które podejmowaliśmy od zaraz, od samego początku, jak jednostka powstała. Pokładaliśmy jakość tych lasów, które przyjęliśmy. No i tutaj ten proces jakby uporządkowania jakby został zakończony. Teraz no jakby już zajmujemy się tym zwiększaniem nasiętności. Tutaj po lewej mamy, jak to wyglądało na początku, tutaj krzaki sadzenia i to wygląda pięknie. Tak wyglądały fragmenty lasów, prawda, czyli jakieś nawociowiska, tereny takie zdegradowane, które z ewidencji były lasami, a które tutaj jakby no, odnowiliśmy. Przechodzę teraz właśnie do tego powiatowego programu, jak już pan dyrektor wspomniał, to jest uchwała z 2016 roku. I tutaj, jeśli chodzi o sam program, w programie mamy około 1630 hektarów wyznaczonych, przy czym, no, żeby zrealizować program, musimy około 1400 hektarów jakby zalesić lub też zmienić klasyfikację. 200 hektarów to są grunty rezerwowe. Już w 2018 roku zalesiliśmy, czyli jakby zwiększyliśmy wystawę taką powierzchnię o 3 hektary. W tym roku 10 hektarów zalesiliśmy na wiosnę, 10 hektarów zalesiliśmy na jesień. No, mamy taki plan, żeby 100 tysięcy rocznie przez najbliższe 3 lata wsadzać wysadzone. Czyli w tym roku 100 tysięcy, w przyszłym roku 100 tysięcy i w kolejnym 100 tysięcy sadzonych. Tak wygląda jedno z już zalesień w rejonie Olszenicy. No, tutaj musimy prowadzić takie nietypowe działania jak podlewanie. Oczywiście nie stosuję zasad państwowych, ale w tym mamy no, specyficzne czasami grunty właśnie takie zdewastowane, które no, wymagały no, specjalnego podejścia. Tutaj mamy zalesienie w Witkowicach. Generalnie, jeśli chodzi o ten plan zalesień, mamy takie dwa duże obszary. Oprócz tego, że w zasadzie na powierzchni całego Krakowa takim pierścieniem wokół są te zalesienia, ale są takie dwa główne rejony. To są Witkowice i to jest Woda Huta. To jest w Nowej Hucie, już zalesiona działka. Tak wyglądała zimą. To jest działka z wyznaczonymi do zalesienia już. I tutaj tak, jeśli chodzi o samo zwiększenie lesistości, no najprostsze co można zrobić, to wyłapanie tych powierzchni, które są z przyrodniczego punktu widzenia już lasami. I to już zaczęliśmy robić od 2017 roku tak naprawdę. W tym roku spodziewamy się przyrostu tych gruntów, czyli ujawnienia tych lasów, które już mamy. To na przykład taki las w Przebyżałach, no, który no, jest lasem z przyrodniczego punktu widzenia, ale w ewidencji tam funkcjonowało jako zadrzewienia. I między innymi ten las zostanie już uznane jako las, to będzie około 150 hektarów w tym roku. W przyszłym spodziewamy się, że to będzie około 50 hektarów. Tak wyglądają lasy, którymi zarządzamy. One są rozrzucone praktycznie po całym Krakowie. Tak wyglądają wszystkie lasy. Widzicie państwo, że zachód Krakowa to powiedzmy, że ma przyzwoicie tych lasów, natomiast właśnie największy deficyt to jest północ i wschód. No tutaj też tak dodatkowo jeszcze, my prowadzimy też nadzór nad lasami prywatnymi, mamy problemy z tymi lasami, tutaj też prowadzimy postępowania administracyjne, no, jest ta nielegalna wycinka, ale tutaj no, doprowadzamy do tego, że te lasy nie znikają. Tutaj tak tylko poglądowo jeszcze, jakie zabiegi musimy wykonywać w tych lasach, nie wystarczy niestety tylko posadzić. Tutaj musimy wykaszać, ponieważ są czasami żyzne gleby, 3-4 razy w ciągu roku musimy wykaszać chwasty, żeby po prostu te sadzonki nie były przygłuszone przez te chwasty. młodszych klasach wieku musimy wykonywać takie przerzedzenia, ponieważ jak drzewostan dochodzi już do zwarcia, to potem one, te drzewka bardzo konkurują ze sobą o światło i są za bardzo wysmukłe. No i musimy te najgorsze egzemplarze po prostu posztucznie też usuwać. To są konieczne prace, żeby po prostu ten drzewostan był stabilny w razie jakichś kataklizmów później jakby mógł przetrwać. No tutaj też jeszcze o pozyskaniu. To jest produkt uboczny tutaj, ale oczywiście też drewno sprzedajemy. No i rocznie mamy około 70 tysięcy, to oczywiście jest przeznaczone wszystko pod zalesienie. No tak wygląda tak zalegalizowane drewno, czyli ma takie niebieskie takie cząstki, każda sztuka. Czyli pochodzi z legalnego źródła. I tutaj oczywiście nie wycinamy jeszcze po to, żeby wycinać, tylko po prostu odsłaniamy młodsze pokolenie. Jeżeli ten stary drzewostan się w jakiś sposób przewraca, to tylko wtedy. To mamy też różnego rodzaju problemy w lasach, między innymi nielegalne wjazdy, które niestety kończą się tym, że też lasy są niestety zanieczyszczane śmieciami. Tutaj prowadzimy różnego rodzaju działania, to tylko sygnalizujesz, na przykład Szalone Wódki Węglowe dla Nietoperzy, tak jak tutaj w Lesie Londyńskim, prowadziły różnego rodzaju działania z mieszkańcami, wspólnego sadzenia. Jeśli chodzi jeszcze o te zalesienia, to jest bardzo ważne też zabezpieczenie przed zwierzyną, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, proszę mi wierzyć, zwierzę w Krakowie jest bardzo dużo, zwłaszcza jeleniowatych, no te zasoby są po prostu niszczone. Tutaj mam przykład spałowania, czyli praktycznie zaoranżowane drzewo nie ma szans przeżycia. A tu proszę Państwa, tu mamy 14-letnie dęby, czyli one powinny być w wysokości 5-6 metrów, ponieważ no, jeleni tutaj przychodziły stadami, cały czas zgryzały te sadzonki. Proszę zobaczyć, no nie ma lasu, chociaż powinien być 5-6-metrowy. W takich przypadkach niestety musimy grodzić. Proszę, sam osobiście widziałem tutaj stado około 30 jeleni w rejonie Nowej Wody. Tu jest zając. Można sobie zobaczyć, że ten sobie siedzi. To też niestety, no, można powiedzieć, że nie pomaga nam, tak? Zgryzałem też tak, żeby to robić. Tutaj proszę zobaczyć dziki. W Lesie Łękowskim wyremontowaliśmy drogę, która ma szerokość 2,5 metra. Dziki potrafią ją zawiesić do 50 cm. Przy dwóch kawałkach, po prostu po jednej, po drugiej stronie. No tutaj mamy też bobry w Krakowie, potrafią nam tak zalać las.
Ale potem... one się wycofały już.
One się nie wycofały. One się wycofały dlatego, że uregulowaliśmy poziom wody poprzez wstawienie rowów. I teraz, no bobry mają po prostu pewien obszar, natomiast już do naszego lasu nie wchodzą. No tutaj niektóre drzewa też musimy zabezpieczyć siatką oczywiście, bo też przechodzimy z tego ciebie. No mamy niestety też pożary w lesie, dlatego tutaj wykonujemy takie pasy przeciwpożarowe, które zabezpieczają nam ten las. Proszę zobaczyć, tutaj pożar się zatrzymał na pasie, nie przeszedł do lasu komunalnego. No tu tegoroczny taki lokalny pożar. Są takie osoby, no, piromani, którzy po prostu podpalają te suche nieużytki. No i tutaj pas wiosenny, świeży, też zatrzymał ten pożar, nie doszedł do naszego lasu. No to jest jedna z czynności, którą wykonujemy, jak mieszamy już wódki, no te wódki później trzeba czyścić, prawda? No, tego się nie widzi, no, ale trzeba to zrobić. Sporo mamy też drzew niestety w lasach, ponieważ lasy komunalne też są traktowane jako czasami nawet parki i mamy alejki, ścieżki, po tym, w których chodzą ludzie, musimy takie drzewa niebezpieczne też usuwać. No to też są niestety koszty. No tutaj jedna z wyremontowanych dróg. Musimy też wykaszać takie polanki śródleśne, ponieważ to wszystko później nie było koszone, by zarosło. Nikt nie byłby w stanie w ogóle przejść. To jest właśnie mowa o reklamach. W lasach komunalnych walczymy z tym. To są nielegalne reklamy, one zniknęły. Po prostu im usunęli się. No mamy też niestety, pojawiają nam się takie kosze na śmieci. Też one generują bardzo dużo śmieci. No też mamy już taką swoją procedurę. Wzywamy do usunięcia. Jeżeli to nie skutkuje, wychodzimy na swoją bazę. No, po powodzi mostki, na przykład w Witkowicach, tam się też zrywają, to też jest jedna z prac, którą wykonujemy. Jeśli chodzi o utrzymanie czystości, to jest około 600 tysięcy rocznie brutto. Takie są pieniądze na to wydawane. Proszę zobaczyć, tutaj wcześniej był pojemnik na śmieci. Myśmy go usunęli, no ale w ciągu 2 tygodni taka góra śmieci powstała przy tym pojemniku. No, później też trzeba było to posprzątać. No i takie przykłady jednostkowych śmieci. My też oczywiście sami też porządkujemy te powierzchnie, oprócz tego, że zdecamy. No tutaj tą akurat stertę śmieci sami porządkowaliśmy. No też musimy posypywać olejki piaskiem. To są takie rzeczy, o których nie widać, prawda? Ale trzeba to robić. To jest po tegoroczny powrót. Tak wyglądało na fragmencie też lasu. No tak, tego typu rzeczy też niestety się pojawiają. Tego też nie widać, prawda? Bo staram się reagować szybko, żeby jak najszybciej, że tak powiem, dusić zarodku, odwracają się te napisy. No to też jest dosyć czasochłonne i czasami nie da się uratować takiej tablicy, tylko trzeba ją niestety wymienić. Sami też wykonujemy takie cięcia udarzające wszelakiego rodzaju sztaki turystyczne, które mamy drogi, ścieżki. I tutaj jeden z przykładów naszych działań. Jeżeli inwestor tutaj wchodzi na teren leśny, w tym przypadku teoretycznie dobrze zabezpieczył drzewa, okazało się, że tutaj mieliśmy podejrzenia, że kilka drzew usnie i tak się faktycznie stało, te sosny po prostu miały tak uszkodzone korzenie, że uschły, a tutaj zmusiliśmy inwestora do tego, żeby zrekompensował nam tą stratę. A tutaj jeden z przykładów...
Działalność poboczna. To jest działalność poboczna. To jest do tego, żeby nieruchomości potrzebne.
Leśniczowie mają taką aplikację umożliwiającą sprawne kontakty z podatkami lasów prywatnych. A tutaj jest jeden z przykładów lasu. Tutaj też na horyzoncie właśnie już las, który jest lasem z przyrodniczego punktu widzenia, ale w ewidencji nie ma. Więc to jest jeden z tych właśnie 150 hektarów, który będzie ujęty. Całość programu jest na naszej stronie, łącznie z szeregiem map tematycznych. To jest cała gruba teczka, bo tam są też plany zalesień. Wszystkie dokładne informacje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja bym prosił, żeby zarząd przekazał prezentację. Dobrze? Jeżeli ja to będzie na skupienie wglądać. Proszę bardzo.
Jeszcze chciałbym uprzedzić, jak należy czytać cały program. Program jest podzielony generalnie na dwie części. W pierwszej części zostało wykupowanych, tak jak tu było mowa, słyszałem, 630 hektarów. Te tereny, które potencjalnie powinny być zaleszone, tak żeby ten program był zrealizowany. Wykupowaliśmy grunty tak w pierwszej kolejności te, które były sobie dane wyznaczają na zalecenie. Grunty, które już są fizycznie lasami, ale formalnie nie są ewidencją gruntów, jako grunty leśne. Tutaj tego typu gruntów w tym programie jest wykupowane 574 hektary. 574 hektary na grunty faktycznie to są tereny, które funkcjonują już jako las, wymagają wprowadzenia pewnej gospodarki i poparcia tych pojedynków na tych gruntach. 856 hektarów wymaga faktycznie zalesienia od zera, czyli wprowadzenia sezonek w formie zalesień. W drugiej części programu, ponieważ program będzie realizowany w czterech etapach, dla pierwszego etapu, który już się rozpoczął w 2018 roku i będzie trwał do 2022 roku, w drugiej części dla 117 hektarów zrobiliśmy szczegółowy plan zalesień. I w tym programie ten plan zalesień szczegółowy jest, gdzie dla poszczególnych obszarów zostały zrobione odkrywki drewowe, zostały wytypowane siedliskowe typy lasu, zostały zaprojektowane szczegółowo drzewostan. I w tej grupie 55 hektarów, które zaczęliśmy zalesiać, jest przewidziane do zalesienia właśnie od początku. Pozostała część tego terenu wymaga wspierania odnowienia, które już się pojawiło. Jeżeli chodzi o kwestię wodności, kwestię wykupowania, było poruszane wcześniej, terenów, które musimy wykupić, żeby zrealizować ten minimalny wskaźnik, czyli zalecić 400 hektarów, tak żeby dojść do 8%, musimy wykupić 860 hektarów, które wymaga wykupienia. Pozostała część, mniej jak połowa, będziemy realizować na działkach, które są działkami gminnymi albo Skarbu Państwa w posiadaniu zarządu gminnym, czy tyle pokrótce czekam na
pytania. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Poseł.
Wcześniej powiedziałem, to jest 1800 hektarów, to jest dosyć sporo. One są właśnie, są ości Krakowa, przy czym to są jednak obrzeże, prawda? Czyli to, co jest takie pierścień wokół Krakowa, można powiedzieć, bo też zdarzają się też nawet się rozmieść, na przykład na Rybniczu, to mamy też bardzo zawsze przeklasyfikowane. Natomiast dwa zasadnicze takie punkty, to jest, jak powiedziałem, północ Krakowa, czyli obecny Wiskowic, dawny szpital komunistyczny, no i Huta, czyli no, przede wszystkim te fałdy i wokół tego wokół. Tutaj bardzo dużym, tak powiem, czynnikiem, który ogranicza miasto, są miejscowe plany. Niestety większość planów w ogóle nie przewidywała możliwości zalesień, także to ograniczało przede wszystkim jakby nasze plany.
Adam Migowacz, proszę.
Wydaje mi się, że jednak być może ten ruch nie jest taki Ta kalkulacja kosztów, kalkulacja kosztów jest również ustawiona w programie. Zakładamy, że jest to kwota. No nie wiem, jeszcze.
Na ile lat?
Do 2040. I może to wydawać się nieambitne, mało, mało ambitnym procesem. Może tak się wydawać, bo dalej będziemy liderem. Dalej nie będziemy liderem, jeśli chodzi o tereny leśne, ale to, że my się tym liderem, to będzie sprawdzić.
Nie, nie, nie,
nie, nie, znaczy, to są uwarunkowania, które są bardziej skomplikowane. Nie mamy żadnego dużego kompleksu leśnego lasów państwowych na terenie swojego miasta. I my, żeby nie mieliśmy, nie mieliśmy. Oczywiście połączenie się z jakąś gminą sąsiednią, na pewno to, że Ty jesteś na terenie Krakowa, bardzo nam pomaga, to rzeczywiście duży komplet leśny. Więc porównanie nas do Katowic jest absolutnie na miejscu, bo zupełnie co innego. Jeżeli chodzi o miasta takie jak Wrocław, na pewno pytań, żeby być znanym. Struktura własności jest bardzo skomplikowana procesem. I samo pytanie, czy zaplanowanie 400 milionów złotych, które dla wielu jednak mimo wszystko, patrząc na potrzeby miasta w zakresie zieleni, wydaje się fanaberią las, czy teren, który niekoniecznie jest bardzo intensywnie użytkowany, nie mówimy tu o parkach, tylko mówimy o terenach, które są po prostu takim pokorem czy zapasem na przyszłość, to wydaje nam się, że jest to bardzo ambitne i bardzo chcielibyśmy to zrealizować. Stoi na przeszkodzie, jeżeli będzie realizowany w trakcie realizacji, żeby zwiększyć zakres tego programu, jeżeli będzie szło dobrze, będzie szło bardzo dobrze, czy będzie szło rewelacyjnie. To w zależności od tego, zawsze można go zwiększyć, zawsze można go zmienić, więc ja bym tutaj co do tego nie miał wątpliwości. Natomiast wracając do tego, co Pan Radny powiedział gdzieś między słowami, a propos tych wykupu, ja myślę, że tutaj tylko bardzo krótko wracając do tej zmiany statutu, tam są dwa punkty i co do tego nabywania nieruchomości wydaje mi się, że to jest jakieś rozwiązanie, co do tego tych elementów bardziej reprezentowania. To wydaje mi się, że tam jest trochę większy problem. Ale rzeczywiście może to pomóc, więc twierdzę, że nie. Na pewno będziemy robić tak, żeby to było jak najszybciej zrobione, a jeszcze było pytanie odnośnie, dlaczego tak długo dostałem.
Sam opracowany program uchwałowy, ponieważ tutaj firma, która wygrała przetarg ze zbiorą zadania lasu koncesyjnego w Krakowie, no nie była w stanie zrealizować tak obszernego dokumentu, który obejmuje cały kraj. Proszę z konsultacjami społecznymi jeszcze, prawda? Jeden miejscowy plan, uchwalenie miejscowego planu jest to. A to jest na cały obszar Krakowa, który musiał być przeanalizować. To jest ogromna praca, którą dopiero wykonała. Później myśmy program odebrali po koniec ubiegłego roku, ale tutaj jeszcze niestety, czy stety, były konsultacje z między wydziałami, między jednostkami, to skały, Wydział Kształtowania Środowiska, Biuro Planowania, oni wszyscy doszli do tego jeszcze umowy. No i są...
Czyli gdyby nie urzędnicy, to byłoby szybciej.
Tak.
Gdyby nie urzędnicy, to byłoby szybciej.
Natomiast myśmy ten program realizowali już od 2017 roku.
Pytanie, czy tutaj Państwo na etapie projektowania tego programu również
Ciebie, bo też bym tylko prosił poza mikrofon, żeby się nie nagrało.
Tak, program będzie przyjmowany w połowie tego roku, także w tym roku wiecie, że będzie realizowany na jesień. Jeśli pewne zadania zostaną zrealizowane, to tutaj nie ma żadnego przekłamania do tego 2017 roku. Jeżeli byśmy go realizowali rok później, to rok później byśmy go skończyli, więc pewnie go wcześniej skończymy ten system. Natomiast jeżeli chodzi o adaptację do zmian klimatu, był uwzględniany, natomiast trudno mi powiedzieć, czy tam są konkretne zadania, jeżeli chodzi o zwiększenie emisji, to mogę na to powiedzieć.
Był uwzględniany, tak, bo tam program adaptacji jest wyliczony na 8 miliardów, więc są powiedzieć, że tej kwestii jest uwzględniany w Polsce.
Ja tylko przypomnę, że Pan Radny, Pan Radny mówił, że poprawkę być może na ramach tej uchwały mówiące, że nie 4, a tylko 12% na 40, ale wtedy Panowie będą mogli się zabrać mocniej do roboty. Według kolejności zgłoszeń. Pan Ignacy Kucharz, proszę. Panowie. Pani Radna, Renata Kucharz.
Jest taka działka 24 hektarowa, gdzie około 10-12 hektarów właśnie dalej są. No i to jest w ramach programu oczywiście, ale również jakby inny pomysł się też włączy. Ja też chciałem powiedzieć, że my też jakby korzystamy z takiej pomocy sponsorów, tak? W tym roku firma Androsza jest tutaj sponsorem zakup sami sadzonek. To nie jest jakiś duży koszt, to jest 180 tysięcy przy całościowych zakupach, to nie jest dużo, ale jest. No i teraz też nawiązaliśmy współpracę z firmą LTP, to jest odzieżowa duża firma, która też tutaj nas chce sponsorować w przyszłym roku ten zakup sadzonek, także tutaj też powinniśmy pozyskiwać jakieś środki zewnętrzne. Jeśli chodzi o hutek, tak powiedziałem, przede wszystkim to są te hałdy. Na przykład hutowice mają 40% lasu. Przede wszystkim dlatego, że właśnie całe silnice pokopania na jakieś nieużytki. Przepraszam?
Całe kantorowe.
Cała ona jest dostępna szczegółowo u nas na stronie.
Pani Rada, podobno kantorowe tak wszystko są zaleci, także tutaj Pani stać na mapę.
Panie przewodniczący, kantorowe są w tym programie.
Tak, w całości. Wszystkie wolne działki kantorowe.
A ja pokażę załącznik do studiów.
No.
Tak, będzie.
Tak,
będzie.
Nie, o inwestycyjne,
no
to...
One będą zainwestowane
drzewami.
Tak.
Tak. Będzie. Tam jest miejsca. Poproszę jeszcze raz.
Tak. Józef Białocha,
ja mam pytanie. Zacząłem od proponowanego zwiększenia użytku ekologicznego samozalistu. Proponujecie, że zwiększycie do 0,76 hektara. Jak patrzymy sobie na mapkę, z jednej strony strony północnej, to jest działka z drogą do punktu ekologicznego, a druga działka jest intensywna działalność rolnicza, jest w drugim sąsiad. Ja pytam się, mam takie pytanie, w jaki sposób będziemy kupować do tego drugiego sąsiada, że przestanie użytkować rolniczo. No i kwestia taka, że chcieliście zagrać do żywienia w tym zagrożeniu tego bezpośrednio dystansem. Przynajmniej nie rozumiem, że tego zagrożenia to się nie ma. Zostało też miejsce. I teraz zastanawiam się inne pytanie. Bo zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób chcecie to rozszerzyć. Które działy i tak dalej. Tam gdzieś dalej przeczytałem, że są mapy. W kwestia moja prośba jest taka, że jedynie Środek chętnie by zobaczył, jak te wyglądają. Bo te trzy pokoje, stan obecny, gmina Potoków Białorodów, część Pana Dyrektora...
Panie Radny, patrz do mikrofonu.
...że jeżeli chodzi o gminę Potoków Białorodów, te gminy to są Stawy Cieszyńskiego, to są tereny około 4 hektara powierzchni. I podobno są Stowarzyszenie nie chciało sprzedać zakładu państwowego, które wracało z 50 hektarów. Czyli mielibyśmy połowę 10 hektarów. Interesujemy, gdzie jest to znaczy 5 hektarów. To wykorzystać potem użytego ekologicznego. Następna sprawa. Użytek ekologiczny, kwiatki wielkie, osłona dobra, słynny park, który włączy dzieli, wraca do Sejmu, do Sejmu pomniejszonej wielkości 16 hektarów 90 lat. To jest pytanie, czy jeżeli wyrzucili park, czy wyrzucili też użytek ekologiczny.
Ale panie radny, tam w studiu są pewne dzieła zakupowane na słonej wodzie. Tylko mniejsze niż przedstawione w projekcie uchwały. Tam są takie stawy, jeden wysył, drugi został, tam jest trochę teraz tych odpadów.
Kolejne miejsca. Proponowany zespół przyrodniczy organizacji urbanistyczna powierzchni 47 hektarów. Rozumiem, że to jest kurz przyrodniczy. Rozumiem, że to są tereny skarbu państwa na bazie 60 hektarów. Ale jest sobie pytanie, co z pierwszym i drugim etapem, na przykład w Paryżu, w Ładowiska Komunalnego, które podobno idzie, będzie również wybudowany pierwszy etap. Czy istnieje możliwość zaniesienia? Bo nie wiem, co jest lepsze, chyba las niż łąka. Nie wiem tylko, czy grubość ziemi pozwoli na to, żeby po prostu można było tam zawiesić. Ale interesuje mnie te 47 hektarów, które nie wiem, co będzie dzieci, co zamierza po prostu, dlaczego tam jest granica.
Druga najwyższa dzielnica w piśmie.
Tak, ale ja tutaj zwróciłbym uwagę na to, że koszty są bardzo szacunkowe, a wynikają one z tego, że nie można porównać wykupu pod zalesienie do wykupu pod teren zieleni publicznej, pod teren parkowy, bo jednak jest to zupełnie co innego, w zupełnie innych rejonach i zupełnie inne przeznaczenie, skoro są one przeznaczone pod lasy, są to, żeby były tereny mało atrakcyjne na ogół do inwestycyjne. To tak, tak to się wpływa. A Wydział Statków wykonał dla nas taką analizę na podstawie tego, gdzie było coś wykupywane. To się nie dzieje często i w ogóle taki proces w Polsce jest bardzo rzadki, żeby kupować tereny bezpośrednio pod zalesienie, dlatego bardzo trudno było precyzyjnie określić tą kwotę, więc przyjęliśmy tylko i wyłącznie tą kwotę z PIK-owi. I tutaj może być oczywiście duże przekłamanie, tak jak Pan Radny mówi, że możemy mówić tu o kwocie porównywalnej do trasy łagiewnickiej, ale równie dobrze no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak za 5 lat, a programie za 20 lat będą kształtowały się ceny gruntów mało atrakcyjnych, mimo wszystko, bo tutaj nie mówimy o terenach bardzo atrakcyjnych. Bardzo dużo terenów są tereny takie typowe, przemysłowe, czyli w okolicach Nowej Huty, po hałdach albo wokół hałd, więc one też nie są zbyt atrakcyjne dla właścicieli do posiadania, no bo też rolnictwo uznało i one przestały być dużym problemem mieszkańców.
Pan radny jeszcze?
Proszę. Tutaj myśmy świadomie przyjęli niższe koszty, bo na początku oszacowaliśmy wyższe te koszty, ale tak jak powiedziałem, były konsultacje między innymi z Wydziałem Ustawy i oni zasugerowali słusznie, że tutaj, jeżeli my podamy wyższe koszty, to tutaj każdy właściciel prywatny no, będzie z tego dobrze, ale czemu nam proponujecie taką kwotę, jak tu pokazujecie w dokumencie, że kupiliście za tyle, więc żeby negocjacje miasta były lepsze, no to po prostu jest ta kwota.
Ja tak będę prosił. Okay. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Ktoś tam na sali? Jeszcze? Nie. Nie, wam się rękę podnosiłeś. Dobrze, w takim razie przechodzimy do, opiniowania. Kto z Państwa radnych jest za opinią pozytywną do projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu zwiększania nasiedzności na 2018-40 lub 514? Jedna głośnika. Bardzo było podnoszenie, dobrze. Tak? Przepraszam jeszcze raz. Kto na sali za? Znaczy, to był ten moment, kiedy ja widziałem, jak po prostu coś pan robił. Dziękuję. Przeciw. Ktoś się wstrzymał? Mapy są na internecie, jak domu. Zaopiniowanie projektu uchwały. Dziękuję panom z zarządu. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia sporządzenia miejscowego planu dla obwodu Świetne, 509 lat 3. Andrzej Trenek.
Proponujemy, aby państwo zaopiniowali to wyświetlenie.
Przepraszam. Mamy kwotę.
To i jaką uchwałę, jeżeli mogę?
Panie radny, nie będziemy im kwotę. Państwo, musimy zaopiniować to przystąpienie i koncepcję planu dla dotyku. Reszta będzie tylko wymaga omówienia, więc on nie musi być zaopiniowany dzisiaj. Bardzo proszę. Państwa proszę o ciszę. Panowie.
Projekt uchwały dotyczy terenu położonego w dzielnicy Czwartej Promki Białe, obszar o powierzchni 5,7 hektara. Mniej więcej granice przebiegają od północy linią kolejową 95, od wschodu linią kolejową numer 8, od południa ulicą Opolską, od zachodu korytarzem rzeki Białucha. Ten wycinek od północnej strony, który nie jest objęty projektem uchwały, działa wskaźnik pomiędzy linią kolejową a ulicą Kochanickiego i Siedna jest objęty ustaleniami miejscowego planu gospodarowania przestrzennego. Linia tramwajowa z Kępki prowadzi Górka do Wódki Narodowej Zachód. W związku z tym on ma tam ustalenia planistyczne, które są zdecydowanie lepsze niż ustalenia studium. W związku z tym wyłączyliśmy ten kanał przez analizy. Proponujemy, żeby Państwo w takim obszarze przyjęli projekt uchwały umożliwiający rozpoczęcie prac planistycznych. Częściowo ten obszar w części północnej znajduje się w obszarze planu generalnego dla lotniska Kraków Wolicy na lata 2000 do 2036 roku. W związku z tym po prostu musimy tam sporządzić plan miejscowy, aby umożliwić jakiekolwiek prowadzenie inwestycji w tamtym terenie. Częściowo ten obszar obejmuje tereny, które ustalenia planistyczne zostały unieważnione na skutek unieważnienia wyrokami sądów administracyjnych planów miejscowych dla obszaru. Tutaj jest, jak to wygląda w zakresie planu generalnego dla lotniska. I w zakresie tutaj te tereny na żółto zaznaczone to są obszary unieważnione wyrokami sądów administracyjnych w zakresie planu miejscowego Dolina Prątnika i właśnie tam to jest kolor zielony obszar tego planu, a fioletowym jest linia tramwajowa, plan miejscowy, a tereny kolorem żółtym zaznaczone są te tereny, które nie mają ustaleń planistycznych, a miały ustalenia, które zostały unieważnione wyrokami sądów. W związku z tym prosimy o przyjęcie tej uchwały.
Otwieram dyskusję. Nie widzę. Nie mówię, ponieważ mam o jedną osobę żądanie. No ale teraz jak głosuję, nie wiem, ponieważ. W takim razie zawieszam ten punkt, otwieram zaopiniowanie projektu miejscowego planu wykonania przyczynnego obszaru Górka Narodowa Boty. Spotkaliśmy się zgodnie z uchwałą na roboczym. Propozycja z opinii pozytywnej z następującymi uwagami. W projekcie planu pojawi się przejście nadziemne z podziemią łączące osiedle z projektowanym terenem rekreacyjnym poza miejscowym krajem po stronie północnej. To jest ten teren, który mam uważać, ma być park powyżej tych zbiornych WMD. W obszarze MW przez U8 i U1 wynosi przeznaczenie na usługi sportu, rekreacji, kultury i zdrowia, włącznie z wyznaczeniem miejsca pod boiska. Teren powinien być ogólnodostępny. Kolejne, w obszarach MW15-14 pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy należy prowadzić zielonym szlachem przeznaczenie terenu na deptak z ewentualną ścieżką rowerową. Kolejne, w obszarze KP1 proponuje się powiększyć do minimum 10 arów optymalnie w kierunku. Obszar KP1 powinien się powiększyć do minimum 50 arów optymalnie w kierunku wschodni. Proponuje się, aby usunąć zieleń pomiędzy obszarem KP a terenami MWU4. Budynki powinny mieć obowiązującą linię zabudowy przed lasem. Tu chodzi o to, żeby to zbliżać do budowy. W obszarach MWU 11, MWU 13, MWU 10, MWU 6 i 16 powinno się znajdować zona wysokość zabudowy pod kątem projektowanego terenu. Czy jakieś jeszcze zapytania? Nie wiem. Mamy już członek. Nie wiem. W takim razie proponuję się opinię pozytywną do Górki Narodowej się tego z tymi uwagami. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję jednogłośnie. Wracamy do głosowania punktu w sprawie przystąpienia wspólnego miejscowego planu dla obszaru 7509. Wysłuchaliśmy. Kto z Państwa radnych jest za opinią pozytywną tego przystąpienia? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do prezentacji projektu miejscowego planu zbliżenia Księcia Jerzego.
Szanowni Państwo, plan, który chcemy przedstawić, to plan przeznaczony jest zbliżenie Księcia Jerzego, powierzchnia niewielka, prawie 17 hektarów, opracowany w Wydziale Planowania Przestrzennego. Państwo przystąpiliście do opracowania tego planu w marcu 2018 roku. I opracowanie tego planu to opracowanie trzech rejonów. Pierwszy rejon był związany z...
Pani dyrektor, tylko sekundę, bo jeżeli byśmy doszli do wniosku, że któryś z tych planów nie wymaga dodatkowych uwag i opinii, no to dzisiaj nie zrobimy z braku forum. Pytanie jest takie, czy ewentualnie zwołać w przyszłym tydzień, w jakimś uzgodnionym terminie ekstra posiedzenie komisji. Nie wiem, ja potrzebuję 3 dni na zwołanie komisji nadzwyczajnej. Chyba, że przerwiemy dzisiaj i zwolnimy na wtedy. I druga rzecz, tam mamy to za, jeszcze
i
do
Witas
Posza i też bym chciał zwołać zespół roboczy na przyszły tydzień. Tam ma 16-17 z tym projektem, tak?
17-18.
Więc ustalimy za sesję w sprawie Witas Posza. Zrobimy tak, że my po prostu przygotujemy opinię z założeniem, że komisja przyjmie w sierpniu i biorę na podstawie tych wytycznych będzie pracował dalej, żeby nie zwlekać po miesiącu. Jeżeli się okaże, że jakiś z tych planów dzisiaj byśmy zaopiniowali bez uwag, no to ja zawieszę posiedzenie i wszyscy się spotkamy na takim planie, żeby zaopiniować te projekty planów ustaw. Proszę bardzo.
Więc tak jak powiedziałam, ten plan jak gdyby podstawowo obejmuje trzy rejony. Jeden rejon jest związany i opracowanie zapisów planistycznych z placówką kulturalną Dom Zwierzyniecki, dla której rozbudowy potrzebne są zapisy, nowe plany, oczywiście zgodne z życiem w każdym z tych przypadków. Drugi obszar to obszar związany z cmentarzem wojennym w Linik. I ukończył ten największy obszarowo teren, który obejmuje obszar, gdzie studium uwarunkowań i wniosków zagospodarowania dopuściło nowe możliwości inwestycyjne. To jest obszar wzdłuż ulicy Księcia Józefa. Oczywiście, tak jak w każdym przypadku, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla tego obszaru nie wpłynęło aż tak dużo wniosków, bo 13, bo to też nie bardzo duży obszar. Tak jak powiedziałam na początku, prawie 17 hektarów. Ja dzisiaj poproszę o przedstawienie tego projektu pana Marcela Wołasa.
Witam Państwa. Ja tylko doprecyzuję, co pani dyrektor powiedziała. Ten podział na obszary to jest dodatkowy obszar szkoły podstawowej w ulicy Księcia Józefa. Obszar oddzielny, który dla mieszkańców szczególnie ważny. W Królowej Jadwigi. Które dla mieszkańców funkcjonuje oddzielnie, to jest wodociągowej. Tutaj obszar Benedyktowicza. Tak jak pani dyrektor powiedziała, to są tereny, gdzie dopuszczono ewentualne większe możliwości inwestycyjne. Na mapie Krakowa znajdujemy się w tym miejscu, czyli ta część wschodnia, niedaleko Lasu Wolskiego. Na tej mapie obrazującej przeznaczenia terenów wyznaczone w dokumencie studium do planszy K1 zaznaczono również granicę tego planu tą czerwoną obwódką. Tereny muzeum i szkoły znajdują się w terenie MMW, czyli zabudowy mieszkaniowej na rodzinnej średniej intensywności z dopuszczeniem usług. Tutaj w środku, ten największy obszar, o którym pani dyrektor mówiła, gdzie teraz jest ta rezerwa pod trasę zwierzniecką, zaraz jeszcze to pokażę na planszy studium. Jedynie w niewielkiej części wzdłuż ulicy Wodociągowej jest tutaj możliwość jakiejkolwiek zabudowy. Obszar Benedyktowicza, niewielkie poszerzenie terenu zabudowy zgodnie ze studium i tutaj dalej Księcia Józefa. Obszar cmentarza Glini to jest teren zielony, zostaje w planie uwzględnione. Tutaj te uwarunkowania komunikacyjne, to jest ważne, to było też celem planu, to jest uwzględnienie tej rezerwy terenowej jakoś pod trasą zwierzęcą, jakkolwiek ona już przed obszarem planu ma wejść pod ziemię, także w całości w obszarze planu będzie przebiegała korytarzem podziemnym z dużym parkingiem park and ride też poza planem w kierunku południowym. Dwie ważne plansze też dla tego planu to są uwarunkowania kulturowe i liczne widoki, które rozlegają się albo z kopca znajdującego się tutaj na wzgórzu, albo nad wykopiec. I tak naprawdę co dla obszaru jest ważne, to gdyby zabudowa jakaś tutaj wyznaczona w planie mogła ingerować w te widoki, to żeby albo kolory dachów, albo żeby sama zabudowa nie była zbyt ekspresyjna. Jakkolwiek studium dopuszcza tylko wysokość 9 metrów, tak naprawdę zabudowa się chowa i wpływu tego widokowego na panoramę Krakowa nie ma. Na planszy środowiskowej ważne oznaczone, to będzie rozwinięte na końcu prezentacji, są obszary osuwisk i obszary zagrożone ruchami masowymi, które występują jest w naszym obszarze. Całość znajduje się w systemie przyrodniczym miasta Krakowa, to jest ten zielony traf, czyli obszary bardzo cenne pod tym względem. Do obszaru planu, do planu miejscowego w terminie składania wniosków nie wpłynęło ich bardzo dużo, to było 13 wniosków. W większości są tereny i wnioski inwestycyjne o to, żeby poszczególne tereny przeznaczyć pod zabudowę. Jakkolwiek zdarzyły się też wnioski dwa, żeby ten nasz teren zachować, żeby w zupełności zabudowy tej żadnej nowej nie wprowadzać. Na mapie są te wnioski oznaczone, tutaj Państwo widzą. Jeżeli będą Państwo chcieli, to oczywiście mówię szczegółowo. To są te wnioski też na mapie studium. Tutaj się to słabo wyświetla. To są tereny zieleni, to są tereny zieleni wyznaczone w studium. Tu jest mały teren zabudowy jednorodzinnej. Tutaj jest granica zabudowy jednorodzinnej i tutaj też zabudowa jednorodzinna. W związku z tym, sporządzając ten projekt planu, staraliśmy się być jak najbardziej w zgodności z tym dokumentem. Tutaj jest pokazane, jak ta zabudowa mniejsza bądź większa się kształtuje na tym terenie. My oczywiście sprawdziliśmy przeznaczenia tej zabudowy, doprowadziliśmy inwentaryzację terenu. Rzeczywiście głównie zabudowa mieszkaniowa, jeżeli jakaś występuje, to są obiekty ewentualne małe letniskowe i te dwa budynki usługowe w części północno-zachodniej zobrazowane w tym rysunku. One są non-zieleni, że generalnie tak jak ta plansza kształtowania systemu przyrodniczego miasta Krakowa pokazuje, rzeczywiście jest tutaj zielone i to są najważniejsze walory, jak chodzi o przyrodę tego obszaru. Dwa słowa o zabytkach w tej strefie kulturowej, która tutaj występuje. Obiektem, który być może Państwo nie wiedzą, a rzeczywiście znajduje zabytkowy obiekt wodociągu, znajdujący się po stronie zachodniej. Następne wodociągi tutaj są po lewej stronie nowsze zbiorniki. Cmentarz w Linii, zabudowa szkoły w całości, to jest, jak się okazało, i stary zabytkowy budynek, zaraz go zobaczymy na zdjęciach, i szkoła, i sala gimnastyczna wpisana do ewidencji, i budynek Muzeum Podwórza. Tak wygląda projekt planu, który Państwo otrzymali w nawiązaniu do stanu istniejącego, w nawiązaniu do tych wniosków, które mogły być uwzględnione. To są tereny usług kultury, usług oświaty, zabudowy mieszkaniowej i tutaj do księcia Józefa albo zabudowa mieszkaniowa, albo z dopuszczeniem usług, żeby tą księcia Józefa w sposób troszkę usługowy kształtować. Dwa słowa o szczegółach. Z muzeum i poszerzeniu z wnioskiem, który był składany, to był jeden z celów, do tego planu nie ma problemu i plan zapewnia możliwość rozbudowy poprzez uzupełnienie tej luki, pierzei. To są działki gminne, także jak najbardziej ten cel zostaje spełniony. Bardziej skomplikowaną kwestią jest kwestia budowy sali sportowej albo rozbudowy sali, która tutaj występuje tak naprawdę tylko w części. W części są sale gimnastyczne. Miejski konserwator zabytków powiedział, że nie widząc projektu i nie mógł się odnieść do konkretnych realizacji, on się nie zgodzi na wyburzenie i kreację nowej przestrzeni w tym obszarze, jak chodzi o salę gimnastyczną. W związku z tym zaproponowaliśmy, żeby ta sala znalazła się z tyłu tego kompleksu oświatowego. Zarząd infrastruktury sportowej uważa, że to będzie niosło bardzo duże trudności, jak chodzi o finansowanie. Jakkolwiek jest to aktualnie jedyna możliwość i tu jest jeszcze taka kwestia, że znajdujemy się w obszarze zagrożonym ruchami masowymi, o czym jeszcze na końcu prezentacji powiem Państwu dwa słowa. Jeszcze wracając do szkoły, jeszcze jeden jest aspekt zgodności ze studium, że może być wyznaczona jedynie maksymalna wysokość zabudowy, to jest właśnie 9 metrów, co przy bardzo trudnych aspektach, jak chodzi o wysokość konstrukcji dachowej przy takiej rozpiętości sali gimnastycznej, jest do spełnienia, jakkolwiek jest to ograniczenie dosyć znaczne dla sali gimnastycznej w tym obszarze i nie możemy tej wysokości zmienić. Obszar wodociągowa, czyli z ulicy Wodociągowej, obszar Benedyktowicza, tylko wzdłuż ulicy Wodociągowej to jest znaczne poszerzenie terenu zabudowy mieszkaniowej, tutaj zgodnie ze studium niewielki teren mieszkaniowy i przy ulicy Benedyktowicza wyznaczone dwa tereny zabudowy jednorodzinnej, na osuwisku wyznaczone tereny zieleni, które należało wykluczyć spod zabudowy. Obszar Glinik, obszar cmentarza wojennego, zwróciliśmy się do Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska. To jest cmentarz nieczynny, nie trzeba strefy ochronnej wyznaczać. Aktualnie ta budowa, która się tutaj znajduje z towarzyszącymi szklarniami i poszerzenie tutaj terenów zabudowy jedynie z rejonie ulicy Księcia Józefa. Ten aspekt i sprawa cmentarza wojennego na pewno jest Państwu znana, gdyż to się tak naprawdę toczy, cały czas odbywają się konkursy albo różne opracowania, jak ten teren należy zaprojektować, zagospodarować. W planie urbanistycznym było to poprzez wyznaczenie terenu cmentarza oraz terenu zieleni towarzyszącej cmentarzowi, żeby jak najbardziej uhonorować to miejsce. I na zakończenie samo tu jest kontekst planistyczny. Obecnie, czyli te obowiązujące plany, bo częściowo jest to nakładka na obowiązujące plany, to gdzie jest puste, nie mamy planów obowiązujących, to jest plan Salwator, Dniu Świętej Bronisławy, Przegorzały, Dolina Wisły. Nasz plan, który tutaj wchodzi, tuż pod realizm studium, to tak naprawdę jest tylko poszerzenie w tym obszarze, tutaj i tutaj terenów inwestycyjnych. Czy mają Państwo pytania? Jeżeli nie, to ja z mojej strony po prezentacji to jest wszystko.
Dziękuję za dyskusję. Włodzimierz ktoś jest pierwszy. Według kolejności.
Mam pytanie, czy na tych terenach zielonych też wskazane jako projekt inwestycyjny, to jak gdyby to dobrze brzmi inwestując. Mówimy o tej małej kropce, MN, stanowi się pani...
Tak, pokazuję.
Czy jeszcze coś? Nie zawiało, ha?
Na przykład nie znalazłem, ale powiem tak, bo zawsze traktowano oddzielnie, jeżeli chodzi o ustalenie, powierzchni działki ustalenia i podział minimalnej powierzchni na obrotowanie działki ustalenia. Pan się na to powiedział, że tak, rozumiem, że to tak, nie?
Ale nie będziemy obchodzić dalej.
Ale
ja
poczytałem
coś dalej,
to
zostanie
zrobione,
że to się podziała mniejsza niż 10 metrów. To jest nie tak. To może
nie
trzeba
będzie się do 10 metrów. Ja bym to jak to zrobił. Nie miał to jeździć, tylko mniejsza niż 10 metrów.
To ambitnie, by za budowę postawić.
No, właśnie,
jak chodzi o... Człowiek, który pan pełnie sprawę bez tego, to jest tak. 4 metry z jednej, 4 metry z drugiej, zaznaczenie jest ten bok, na stronie 2.
Myślę, że jest to pomyłka pisarska.
No, ale
że...
pani dyrektor prawo robi.
Dziękuję, bo mówi się, że minimalna szerokość to 16. I wtedy...
Oczywiście, to poprawimy.
To tutaj jest 0.
Ja mam z kolei pytanie dotyczące szkoły, dlatego że obecnie obowiązującej planie zestawy jest dopuszczona sala gimnastyczna, tylko zdaje się 2,5 km, żeby ona miała normalne parametry. Czy to oznacza, że ta nowa linia zabudowy jest zarządzana w innym miejscu, czy jak to jest zrobione? Bo to na miarę często się rozbudowywano.
Już wrócę do tego slajdu ze szkołą gimnastyczną. Czy jest restrukturyzowana? To jest pytanie, czy to będzie obiekt po prostu sala gimnastyczna, czy to będzie sala sportowa. Tutaj wystąpił jeszcze jeden problem, tak jak mówię, że konserwator miejski powiedział, że on się aktualnie nie zgadza na jakąkolwiek ingerencję w tą modernistyczną. To jest tak, tutaj mam takie zdjęcie. To tak wygląda, że to jest zabytkowy budynek szkoły i to jest dobudowana z przełączką modernistyczna budowla. To budynek to są sale lekcyjne i sala gimnastyczna. I uważając to za przykład modernistycznej dobudowy z lat 60-70, aktualnie rozmawia stanowisko, że aby to zachować. Tutaj dochodzi dodatkowo kwestia wywierzchni archeologiczne, obszarowe, na którym należałoby nasze kroki się zastanowić, co z nim postępujemy. W związku z tym taka jest propozycja, aby wyznaczyć to tak jakby niejako z tyłu, jako dobudowa, budowa nowej hali, bądź też jakaś kreacja na tym obszarze. Z tym się wiąże jeszcze jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć na końcu, ale skoro już chyba nie ma pytań, to mogę do tego przejść, że niedawno było...
Chyba się rozumiem o kilka rzeczy.
Czy oczywiście.
Kwestia stanu jest jakby kluczowa, ponieważ poprawką dokładaliśmy ten obszar, bo jego pierwotnie nie było w prowadzonym planie. Właśnie z tego względu, że brakowało odrobiny, żeby sala powstała. I teraz ja rozumiem, że konserwator albo z niej widzenia by się wycofał ze wcześniejszych. Natomiast patrz po lokalizacji tej sali, ona jest w skarpie, tak?
Tak.
Dobrze, to druga kwestia, to są te tereny tutaj, bo czy tereny cmentarza tego klinika, są tereny, które są w studium wyznaczone jako budowane, te wykonane są w planie zielonym?
Nie.
Te tereny z B4 to jest zieleń,
tak,
czy...
to jest zieleń studium.
Tak?
Dobrze. To ja jeszcze... Aha, dobrze, przepraszam.
Nie zabieram.
Ja zapomniałem na projektancie pytania dotyczącego ruchu szerokości. Mamy coś takiego jak nasza hala zajmowana do 6 metrów, dopuszczenie poszerzenia do 8 metrów. Czyli rozumiem, że pan dowolny ma 7 metrów, tak?
Korytarz pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren drogowego, tak. On się rozszerza, po prostu broniąc skrzyżowania, biorąc pod uwagę zakręty.
Tu mam halę D6 do 6 metrów, nie rozumiem. Rozumiem, że to jest połowa.
Tak, tak zostały granice poprowadzone.
Czyli jeden na 6 metrów, czy nie? Okej.
Pan drogowy kamer do 6 jestem tutaj na połowie.
Nie,
w momencie. W związku z tym widać, że to jest połowa.
Dlaczego Ponieważ z tego projektu wynika, że można bardzo długo zaprojektować 6 metrów.
Ale on jest częściowo, tylko część drogi jest zdania, część poza.
Poza tym jeden jest połowa?
Tak, tak, to są te fragmenty z
terenu dróg na przykład. Każdy dwa też jest połowa?
Tak, możemy przejść po wszystkich tych obszarach. I niestety mamy
tutaj do czynienia z
drogami, które częściowo znajdują się w naszym obszarze planu, a częściowo w przyszłym planie bądź w planie obowiązującym. W związku z tym czasami te szerokości dróg udaje nam się zachowywać, że są już prawie normatywne, a czasami to, ten przyszły plan, ten drugi, który zostanie sporządzony, tak naprawdę zachowa dopiero tą normatywną szerokość jako droga publiczna. To ja jeszcze chciałem dopowiedzieć jedną rzecz. W związku z tym, że niedawno odbyło się posiedzenie zespołu zadaniowego, to takie konsultacje, gdzie przychodzą wszystkie wydziały, m.in. przed geolog powiatowy, i przeszli nam bardzo poważnie przed spadkami terenu, osadziskami i odprowadzaniem m.in. budów opadowych na tym terenie i wyznaczaniem terenów budowlanych. Mianowicie nie może dochodzić do tego, że na terenie osób bądź osób nieaktywnych nie dopuszcza się aktualnie zgodnie z pismem CIGIT-u budowy kanalizacji, żeby odprowadzać te wody gdziekolwiek na teren. Biuro zleci dodatkowe opracowanie geologiczne i inżynierskie, żeby określić, jak można i gdzie można budować na tym obszarze planu. I to jest troszkę podobnie jak do obszaru Piast, do obszaru po drugiej stronie z Grosicy Stanisławy. Pani Monika,
przedstawicie?
Tak, tak, dokładnie. Dlatego troszkę prace się opóźnią nad tym planem. Mamy nadzieję, że do końca tego roku uda się to opracowanie zlecić, żeby je zostało wykonane.
No, pozwolenie ma polegać na rozstrzygnięciu, czy w danym obszarze można to zapuścić.
Inwestycyjnie. Mhm.
A ten dom, który tam jest, o którym było pytanie na początku, on jest też w obszarze osuwiska, czy nie?
Tak, tak.
Czy jeszcze coś pytań? To nie widzę, tak że zamykam ten punkt. Prezentacja projektu miejscowego planu dla obszaru Ostrza.
Mogę jeszcze tylko na mikrofon? Chciałem się tylko zapytać w związku z tym, że nie było uwag, czy tutaj była opinia
do projektu? Na tym posiedzeniu ja przedstawiłem to zaopiniowanie do szkoły. Ale czy razy zgłoszony, czy nie, to na nie mam.
Oczywiście.
Szanowni Państwo, następny plan to Ostrze. 107 hektarów, też opracowany w dziale zamówienia przestrzennego.
Przepraszam, to znaczy, chyba że to jest Pan, co na sali ma pytanie, bo tak mi wydaje. To jest Pan, co ma na sali pytanie? Nie widzę. Przepraszam, teraz już zamykam pytanie, proszę bardzo.
Głównym projektem tego planu to Pani Justyna Kozik, współpracuje z Panią Anną Jaszczęską. Generalnie teren obejmujący podwórską zawodową o miejskiej intensywności, celem tego planu było przede wszystkim to, aby tak zapisać ustalenia planu, żeby nie wchodziła chaotyczna zabudowa o charakterze wielorodzinnym, w związku z tym plan o charakterze ochronnym. Styczeń 2018 przystąpienie. Szanowni Państwo, tutaj zamierzać z tą całą procedurą plan oczywiście zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu i oddaję głos Pani Prezes.
Tak jak Pani Dyrektor wspomniała, przystąpienie do tego projektu planu było 10 stycznia 2018 roku. Obszar planu o powierzchni ponad 7 hektarów położony w miejscowości 8 Dębnicy w zachodniej części miasta. Siatka dróg w tym obszarze tworzą Jasienicka, Kaczyżowa, Krzewowa oraz ulica Dąbrowa. Celem planu jest określenie zasad właśnie powstawania nowej zabudowy zgodnie z wytycznymi studium w taki sposób, aby zagwarantowanie tym charakterem nawiązywała ona do tej istniejącej zabudowy i nie powiększała wskaźnika powierzchni biologicznie cennej określonego w studium. A także takim drugim punktem jest wyznaczenie terenów i przestrzeni publicznych służących wszystkim mieszkańcom, w tym terenów infrastruktury społecznej, terenów zieleni, sportu i rekreacji. Oczywiście projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium. Tutaj w przeważającej większości decyzją o wyznaniu, dlatego teren zabudowy mieszkania będzie jednorodzinnej. Niebieskie fragmenty, dwa fragmenty są w północnej części tego terenu, to tereny usługowe. I poza tym mamy kilka bardzo małych fragmentów, które znajdują się w terenach dzielnicy nieurządzonych. A także ulice, teren drogi, teren komunikacji, czyli ulicę Pniewską. Przedmiotowy obszar otaczają tereny objęte obowiązującymi planami miejskimi. W terminie do tego projektu planu wpłynęło 37 wniosków. Tak ogólnie mówiąc, wnioski dotyczyły przeznaczenia terenów pod zabudowę były inwestycyjne. Generalnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym i szeregowym, a także dotyczyły również zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej. I w przeważającej większości były też wnioski, które po prostu dotyczyły parametrów ułożonych. Generalnie ponad 60% obszaru należy do osób fizycznych. Co jest dość istotne, w opracowaniu ekofizjograficznym wskazane zostały obszary najistotniejsze do pełnienia funkcji przyrodniczej oraz projektowany użytek ekologiczny łącznych kotnikach, który znajduje się w południowej części tego terenu. Ma to bezpośredni wpływ na ustalenie projektu planu, ponieważ w tych miejscach wyznaczone zostały strefy zieleni oraz strefy ograniczonego zainteresowania. No jeśli chodzi o jej lokalizację, to prawie 37% powierzchni planu zajmują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z tą zielenią przydomową. I może to dość istotna informacja, to plan w całości znajduje się w granicy Jastrzębskiego Parku Krajobrazowego. I przechodząc już do ustaleń projektu planu, wyznaczono 27 terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w których jest znaka kształtowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym. Tutaj jeśli chodzi o wskaźniki zabudowy, to może nie będę szczegółowo opowiadać o tym, jak to wygląda. Jeżeli Państwo będą mieć jakieś teraz pytanie do konkretnych terenów, to tutaj będą zrobione. Prawie 12% obszaru obejmują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, również nakazy kształtowania zabudowy w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym. Tereny usługowe zajmują ponad 2% obszaru planu. W terenie U1 zlokalizowana jest szkoła podstawowa i tam dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeń sportu i rekreacji oraz placów zabaw. Jest także możliwość lokalizacji garaży naziemnych, jedno- i wielokompetencyjnych. W północnej części obszaru znajduje się teren sportu i rekreacji UF1, gdzie dopuszcza się organizacji imprez masowych. Wskazano 5 terenów rolniczych, nie są to bardzo niewielkie obszary, wynikające z tego, że studium wskazuje tam tereny zieleni nieuruchomionej. Obowiązuje tam zakaz lokalizacji budynków oraz okrążeń. Tereny ZMP1 i ZMP2 przeznaczone są pod publiczne dostępne parki. To są te obszary w północnej części. Ponadto wyznaczono 6 terenów zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym. Również są to bardzo niewielkie obszary wynikające ze studiów. Wskazane zostały także tereny ochronne. To jest m.in. obszar ZMP1, który obejmuje starorzecze wraz z obudową biologiczną, a tereny od wyboru WF obejmują potok Szkoliczewski, który przebiega przez cały obszar planu. Również do terenów ochronnych zalicza się teren WFR, czyli obszar rogu w południowej części terenu. Wskazano też tereny infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa oraz kanalizacji. I jeśli chodzi o tereny komunikacji, no to tutaj mamy drogi publiczne Kastrowiotkę, czyli ulicę Pniewską oraz fragment ulicy Zgliwskiej, drogi lokalne, ulica 23 Dziękuję bardzo.
Dziękuję za dyskusję. Izabela, bardzo proszę.
Pani projektant, powiedziała Pani, że wypuszczono nieruchoma w układzie bliźniaczy. Podano, jeżeli dobrze wypadało, że to zawodki liczące do zagrożonych za jedną rodzinę, to jest 600 metrów. Tego co pamiętam, dlaczego bliźniacze zawodowe stosowali się w zasadzie mniejszym. Ja nie znałam, że to jest było. Więc teraz kwestia jeszcze pytania poważną z takim zapisem.
A w strefie ograniczonego zainteresowania wyznaczonym terminem 27 wskaźnik terminu wyznaczonego 80%, czyli zostanie 600 metrów 120 metrów
zabudowy. Zabudowy czy zainteresowanie?
No nie, to jest maksimum. 20 0,06. W związku z tym, jak na 20 metrach, przy wysokości 20 metrów można
sobie. Zacznę od informacji o powierzchni działek, obecnie mają zaledwie 600 metrów. Te powierzchnie uważam, że są prawidłowe, jeżeli zdajemy go komisji o zmianę, to możemy zmienić poziom orzekania, w wysokości jest wystarczająca dla tego obszaru. Ta zabudowa nie będzie intensywna, taka była nasza intencja. Natomiast jeśli chodzi o tereny, które zwiększono powierzchnię biologicznie czynną, mieliśmy w ramach wytycznych Wydziału Ochrony Środowiska wniosek o maksymalną ochronę tych terenów wręcz na obowiązanie zabudowy. Przyjęliśmy na razie taką propozycję, żeby zwiększyć tą powierzchnię biologicznie czynną i umożliwić częściowo zainwestowanie tych działek. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że na etapie zwrotu może się okazać, że otrzymamy w ramach regionalnego dyrektora ochrony środowiska nakaz NEGA, czyli wykluczenie w ogóle zabudowy tego obszaru. Na razie zaproponowaliśmy takie rozwiązanie pośrednie.
To jest studium?
Studium jest to teren inwestycyjny. Natomiast w planszy K3 są tam wskazane tereny określone jako tereny przyrodnicze. Łącznie traktując wszystkie plansze, mamy pewną prawo wyłączyć w ogóle zabudowy te obszary. Mówię, zaproponowaliśmy pośrednie rozwiązanie. Zobaczymy, jakie będzie stanowisko jednostki uzgadniającej. Na razie proponujemy tyle, ile według nas jest to jeszcze możliwe i ten teren jest w miarę inwestycyjny. Nie jest to wspaniały parametr, zgadzam się, natomiast trzeba się liczyć z tym, że może być w ogóle wyłączony.
A czy to nie są piękne tereny, co było kiedyś w Pani wizytowym dla Podzowa i Ostrza? Taki bardzo kontrowersyjny? To nie jest ten teren w Kostrzu, który wzbudzał takie wielkie kontrowersje, tylko po prostu uległo się, że nie był budowlany?
Nie,
to nie jest. Ten teren był wyznaczony. Który to jest? Może Pani pytać?
To jest chyba, Pan mówi o tym północnym bardziej terenie.
Dobrze, to ja myślę bardzo nie.
Cenne obszary środowiska mamy jeszcze w tym miejscu, w tym i tutaj.
No właśnie, ten obszar. Ten obszar ostatni, który Pani Kierownik pokazała, to jest ten, który był jednym z narzędziów też przy planie wozów Kostrzy. Ten dokład. Myśmy go sobie dokładali właśnie do tego. Czy coś jeszcze?
No, nasza propozycja jest taka, że dajemy to jako inwestycyjny.
Ja mam prośbę, czy ja mogę prosić sobie na egzemplarz, bo ja gdzieś mnie po prostu zagubiłem. Wczoraj się zorientowałem. I sobie zgłoszę prawo do ewentualnie indywidualnych uwag, bo nie miałem okazji się przeglądać w projekcie planu.
Teraz papierowy, czy pan
tak, to pani. Dobrze. Tak, to zawodowe rozczynki, dobrze? Bo ja gdzieś mnie nie zapodziałem, a nie miałem okazji się zapoznać. Oczywiście wczoraj zorientowałem, więc chcę się przyznać, ale nie przygadałem. Coś? No to zamykam. Przechodzimy w takim razie do naszej prezentacji z tej koseczki. Koseczki tej pani. Czy ktoś może zapytać na pani? Nie widzę, przechodzimy do koseczki.
Proszę Państwa, ja chciałem wspomnieć, że ten projekt planu, to jest ten projekt, który prezentowano Państwu na koniec.
która była planowana w programie ZOPO i sam stawiany budynek kolejowo-przepustowy troszeczkę zmienił przez kartanów. Wtedy na komisji padło takie zalecenie, żeby uściślić, jakie są różnice pomiędzy mapą rzeczywistową, a tymi kartami, które zostały opublikowane. Myśmy ściągnęli te wszystkie informacje z działu kształtowania środowiska i dla każdego przeszkodzenia na miejscu odrębną kartę. I teraz chciałabym również poprosić, żeby pani projektant przedstawiła, jakie są różnice w tych właśnie wskazaniach rzeczywistych. Dodatkowo jeszcze w międzyczasie z panem Czarnym przejechaliśmy cały teren, bo obszarliśmy wszystkie drogi i pani projektant wprowadziła też zmiany dotyczące szerokości zajmujących dróg. Ja poproszę, żeby to omówić. Musimy cały projekt, to te różnice, jakie mamy i te różnice, które wprowadziła pani projektant.
Dzień dobry Państwu. Przed Państwem jest edycja strukturalna, którą omawiałam szczegółowo 25 marca. W tym momencie mamy nową edycję. Jak już pani dyrektor wspomniała, wprowadziliśmy pewne korekty. Nie wszystkie dotyczą osuwisk, niektóre są takie czysto kosmetyczne. Ja je po kolei omówię. Pierwszą zmianą to mamy zmiany przeznaczenia terenu. Mamy działkę przy ulicy Hallera. W karcie osuwiska dla tej działki mamy zaznaczone, że w przypadku dopuszczenia zabudowy wokół tego osuwiska wymagana jest strefa buforowa, co powoduje, że w połączeniu z nieprzekroczoną linią zabudowy działka jest całkowicie niemożliwa do zainwestowania. Również z uwagi na te zmiany, które wprowadzaliśmy, zdecydowaliśmy się wycofać z zasady, którą zastosowaliśmy przy poprzedniej edycji projektu planu, że tereny osuwisk całkowicie wyłączaliśmy z zabudowy i po prostu przywróciliśmy tą linię, która w studium wyznacza granice między wszystkimi terenami bez prawa zabudowy. Tutaj dotyczy to terenu MN24 oraz MWI2. Kolejną zmianą to mamy przy ulicy Oczerwy. Tu w tym miejscu mamy znaczną różnicę pomiędzy granicą osuwiska wskazaną w opracowaniu na potrzeby planu, a w tym momencie w ramach tej nowej dokumentacji. I wycofaliśmy się tutaj z wyznaczenia strefy buforowej. Zamiast niej korygowaliśmy nieprzekraczaną linię zabudowy w taki sposób, aby otaczała istniejącą zabudowę oraz odsuwała ewentualną przyszłą zabudowę od terenu tego osuwiska. Kolejną zmianę mamy w rejonie ulicy Gruszyńskiego. Również osuwisko w sposób znaczący weszło w teren inwestycyjny. W związku z czym również zrezygnowaliśmy ze strefy buforowej, natomiast zamiast tego dość odsunęliśmy tą nieprzekroczoną linię zabudowy, wyprowadziliśmy nową linię, tak aby ta strefa buforowa była zachowana i żeby przyszła zabudowa nie była zagrożona przez teren osuwiskowy. Tutaj mamy rejon ulicy Szczegów. Zmieniły się nam granice osuwisk, w związku z czym zmieniliśmy granice stref buforowych, ale również to, co już wspominałam, przywróciliśmy granice między terenami przeznaczonymi do zainwestowania do takiej, jaka jest w studium, ale również korygowaliśmy nieprzekraczalną linię zabudowy, gdyż w tym miejscu w poprzedniej edycji przechodziła przez budynki. W przypadku terenu MN2 przywróciliśmy granice terenów zainwestowanych do zgodności ze studium bez wyłączenia podosuwisk. W przypadku terenu MN8 ta sama sytuacja, granica terenów przeznaczonych pod zainwestowanie pokrywa się z granicą studium. Jeśli chodzi o szerokości dróg, teren drogi KDD8, czyli teren ulicy Baryckiej, został zawężony o 5 metrów, w związku z czym na przeważającej części droga ta ma minimalne wartości wynikające z przepisów, czyli 10 metrów, oczywiście z poszerzeniami tutaj na brzegach.
Dokonaliśmy również dwupunktowych zawężeń przy ulicy Olszańskiej w taki sposób, żeby jak najmniej kolidowała w zainwestowanie. Zawęziliśmy ulicę Hallera także idzie w tym momencie po granicy ogrodzenia kościoła oraz dokonaliśmy punktowego zawężenia w rejonie ulicy Gruszyńskiego. Dodatkowo mamy kilka zmian, jeśli chodzi o granice osobistych, granice dwutorowych. Tutaj mamy 7 takich osobistych w rejonie ulicy nad Kosą. Mamy osobisko w rejonie ulicy Szczanieckiej, a także zmiana granic osobiska i strefy buforowej w rejonie ulicy Kasiorowskiego, a także całkiem nowe osobisko, które tutaj nam się pojawiło, to jest teren lasu. I mamy również osobisko, które znajduje się w Bieliszce, natomiast w tym momencie nowe granice wchodzą nam z granicy tutaj w rejonie ulicy Potoku Malinówka, a także mamy nowe osobisko jakby na przedłużeniu ulicy Szczegół. Dziękuję, to są wszystkie zmiany.
Dziękuję za dyskusję. Józef Jankowski. Ale tak, powiedzmy sobie też. Nie ma to dosyć. Nie ma Bogusława Bani, to nie jest takie zdanie. Tylko do mikrofonu.
Ja tam zaprosiłem bardzo niżej szeroko, bo zmiany z panem Daniel Żuła na tych pewnych obszarach, ale chyba w sumie byliśmy na tym terenie, nie chciałbym jakieś tam poradę szczególnie na przykład ministra Wąsiątkiego. Nie wiem, że chciałbym powiedzieć, nie wiem, czy jest sens otwierać, żeby to było osobą,
jakaś droga ma być na Mijankę, to nie ma tą droga możliwości, że są normy, które wynikają z ustawy o drogach. Pani i proszę zauważyć, że my musimy dostać uzgodnienie.
Okej, ale jeżeli mogę wtrącić, to droga, która nazywa się Ulica Juliusza Sterby, jest drogą lokalną, jest zapisana jako droga lokalna. Tak jak ulica, droga lokalna z czasu pierwszej, przed pierwszą linią drogową i wydaje mi się, że takie coś powinniśmy zachować, bo jeżeli my rozbudujemy do 12 metrów, czy do 14 metrów, to nie będą głównie drogowe. Bardzo to dziwimy spontanicznie, gdy przecież mówi się, że wojewódzki program miał powstać park rajsko Kosocica, którego byłem przeciwny, bo zawsze spotkali ponad 100 hektarów. No to wydaje mi się, że coś powinniśmy zostawić w tej historii. Jeżeli tego nie ma, to po prostu idziemy w ten sposób, że proces będzie nadmiar zawodowy. Nic nie zostaje, bo mamy tutaj na północy porobione niektóre rozwiązania. To wszystko właśnie.
A to zielone, nie mogę.
No, to rozwierzmy to, przestanie. Dla mnie to jest ważne, utrzymanie. Tak samo jak przyjdziemy do Rajska, utrzymanie dróg typowo układu miejskiego, przy dworze, który jeżdżą się kręcą, różnie wspaniale zrobią. Gdzie jeżdżą na skarpy. Zniszczyć coś takiego, wie pani. Pani dyrektor, to nie jest dla mnie. Rozumie pani? To jest dla tych, którzy po nas będą. I będą tam mieszkać. Nie wierzę w to, że sama pani mówi, że Rajska ani Kosocic nie da się maksymalnie zabudować, bo są skarpy, są osuwiska i ten teren zostanie. Więcej nie da się.
Natomiast oczywiście pan mówi o drodze lokalowej, to jest jedna z dróg. Natomiast chwilę wcześniej wymienił pan cały wachlarz innych dróg.
Nie, to przejściowe jeszcze nie.
Że zawężenie i proponowanie zawężeń to jest pana postulat w tamtym obszarze. Oczywiście my możemy zrobić projekt planu, gdzie uwzględnimy pana postulaty. Damy do uzgodnienia do rządu dróg miasta Krakowa i zobaczymy, co się stanie. Natomiast drugi postulat, który pan miał, to jest zwiększenie intensywności 0,4 na jakąś większą. To jest związane z tym, że na obszarze zwiększy się intensywność zabudowy. Tym ludzie, którzy będą mieli możliwość budowania się tam, będą chcieli potem jeździć. To są jak gdyby naczynia połączone. No i to jest wiemy, zdajemy sobie sprawę, jakie tam jest kształtowanie terenu. Natomiast my też drogę musimy projektować zgodnie z jakąś sztuką urbanistyczną, to znaczy z tym, żeby jednak zapewnić obsługę komunikacyjną. Mamy tutaj na posiedzeniu przedstawiciela Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ciekawa jestem, jakie stanowisko jest pana w temacie obsługa komunikacyjna nowych wyznaczanych terenów budowlanych. Bo myślę, że zbliżone są do tego.
No, pani dyrektor, nie zgodzę się z tym, bo pani mówi, że jeżeli budujemy tam 500 czy 600 domów, no to akurat mówi, że ten ruch jest rośnie. My mamy większy, pani dyrektor. Mieszkam przy ulicy Kulowicza, na Jeszcze, powiem pani, że odchodzimy pół roku, kiedy zaczyna się tam. Jadą spoza Krakowa, po prostu przejeżdżają przez nas i przez Kosocicę, przez Kalera, przez 20. Jadą z południa, Krawców, Wejdziewicz i wszyscy po prostu wstępują. Dlatego dołożenie, nie wiem, czy tych samochodów, nie wiem, czy spowoduje, przecież nie nadzorujemy całości.
Ale pan myśli, że to nie zdało,
pani dyrektor, ja uważam, że nie mówię, że na całym obszarze większych wyzwyczajów. Ani nie zwiększyć na pewno tego obszaru na przykład. Żeby wykorzystać po prostu, żeby ludzie mogli ten, żeby nie byli zmuszeni do chodzenia po piętrach.
Znaczy ja jestem zadowolony, bo jest to na
tłumaczyłam też na poprzedniej komisji. Ja przeliczałam wszystkie, całą sumę, co tam zabudowę i to na palcach jednej ręki można policzyć, gdzie istniejące zabudowy, czasami nawet dość potężne budynki, przekraczają ten wskaźnik 0,4. To się wydaje takie małe w porównaniu do jakiegoś bloku, natomiast przy tych działkach, przy tych wielkościach, to naprawdę ta istniejąca zabudowa, która jest, ona ma ten parametr, poniżej tego parametru.
Ja mam taki parametr. Nie wiem, gdzie byśmy podziwiali na pytanie, ale proponuję zorganizować spotkanie z mieszkańcami, gdzie się wypowiedzą. Może ja się raz, pani dyrektor.
No ale przy tych parametrach działamy 0,4, to jakie tam wychodzą? Jaka powierzchnia?
Tego, co ostatnio przedstawialiśmy, to tam było coś koło chyba 120 metrów kwadratowych, z tego co pamiętam też.
No to to nie.
No, ale że to jest 11 metrów wysokości, także to nie jest...
Ale, proszę Państwa, mówiłem Państwu, no, po prostu nie różne wysokie
zapłaty, no. Znaczy, możemy zwiększyć, bo to nie ma problemu. Mamy ale takie parametry, ma, że możemy...
To, no, że to, tego, co koło mnie się tutaj partnerowa, nie wiem, nie wiem.
Znaczy, prawda jest taka, że dzisiaj większość domów jest do 150 metrów kwadratowych.
Znaczy, nie ma z naszej strony problemu. Absolutnie. Możemy zwiększyć wskaźnik intensywności zabudowy i to już Państwo za nas odpowiedzialne.
Tylko wiesz, to ma sens, żeby przy domkach, które mają około 100 do 130 metrów, nagle postawiły domy po 400 metrów. Bo będzie co drugi to będzie źle wyglądało, ale można jakąś część zmienić parametry.
Przecież ja nie mówię o całości. Wiesz, że to są obszary, można by jest dostęp do domu blisko i tak dalej, można przejechać. A tam, gdzie jest problem z drogami,
to znaczy ja mam w takim razie propozycję, może to będzie kompromisem. Te tereny, które są nowe, całkowicie nowe, jeśli chodzi o
intensywność. Tak, ja no to zróbmy tam.
No to tutaj tu możemy zwiększyć.
Zresztą będzie Pani tam nie wiem, bo tam... Bo byliśmy tam, nie wiem, znaczy byliśmy na koszulku. Tam wykorzystano czas przed wejściem planu na sojusz do Sepice i wykorowano na działkach 150 metrów. Ja nie jestem za. Ja nie jestem za, żeby na 250 na powiedzieć, ale taka sytuacja się stała. Jeżeli pani to mówi, jestem za, żeby po prostu większy intensywność zabudowy na tych nowych, bo tam mamy szerokie drogi, które nie przeszkadzają.
Tam są tereny
intensywne. Tylko intensywność zabudowy się nie przekłada na zwiększenie ruchu, tylko na większe budynki. Bo większa intensywność znaczy, że więcej budynków, to będą większe. I liczba będzie taka sama, jak jest mniejsza, tylko budynek będzie większy. Czyli dom będzie miał nie 90 metrów, tylko na przykład 250.
No będzie możliwe budowanie
większego. Ale to nie znaczy, że będzie większy ruch samochodowy.
Nie, no nie, ale rozumiesz.
To chyba, że stwierdzą sprzedażki i obrotnicy, tak? No to
też. Że dajemy taką intensywność, że daje 150 metrów kwadratowych, prawda? A nie 250. No bo to nie jest obszar rezydencjonalny.
No ale ja rozumiem, że to jest sposób myślenia pana radnego, tak? Żeby wyznaczyć obszar.
No nie, bo jest pytanie, to jaki jest. Chciałam przypomnieć, że jesteśmy na początkowym etapie procedury. Będzie wyłożenie do publicznego oglądu, będą mieli prawo mieszkańcy się wypowiedzieć i my wtedy będziemy wiedzieli, czy oni są faktycznie tak nieusatysfakcjonowani tymi parametrami. Ja proponuję, tak pani redaktor mogła ustalić taki parametr, żeby były budynki 150 m2, a będą mieli możliwość wypowiedzenia się na etapie wyłożenia do publicznego oglądu.
Bo powiem tak, że tego co ja pamiętam, jak było przygotowane pisanie wniosku. Są takie wnioski, gdzieś tam podtworzone wnioski dotyczące zmiany, że to można zmienić te elementy z tej zielono-inwestycyjne, takie, które poszły, nawet na tym temat interpelacji. W związku z czym taką sytuację, jeżeli nie chcecie Państwo na miejscu, które wyglądały zadania, to przypuszczam, że trzeba będzie wyjaśnić to na czasie dyskusji. Jeżeli tak, temat zmiany podniesiono.
Oczywiście. Zresztą my też nie mówimy, że absolutnie nie, bo przecież się spotykamy z mieszkańcami, no tylko że myślę, że taka propozycja, jak my przedstawimy projekt normalnie podczas wyłożenia, zobaczymy, jakie będą odczucia mieszkańców.
To znaczy, ten wskaźnik można by trochę podnieść, tak? Do około 200 metrów i nie wiem, bo jest zagadnie, to jaka wielkość uważasz, że będzie satysfakcjonująca?
Że jeżeli my zwiększymy do takiej powierzchni zabudowy po 200 metrów, to zaczną powstawać dwulokalowe i za chwilę przy 11 metrach wysokości, za chwilę zobaczymy, że bryły będą bardzo duże. Przy WZ-kach była taka zasada nieprzewidziana, że jeśli była zabudowa jednorodzinna w takich obszarach troszeczkę podmiejskich, to niedopuszczane były budynki o większych parametrach niż 150 metrów.
bo to dawało budynek 120 plus jeszcze garaż i stanowisko.
Ale to, co pani dyrektor,
no ale nie tak dawno. No, nie, jak państwo chcecie 250.
Że przy tym osiedlu rozrzucie na terenie Bary, czyli części Bary. Na terenie Bary, czyli planowanie bardzo powierzchni 10 hektarów, tu jeszcze ma jednówka, ileś hektarów, także tego minuta.
No nie, tylko panie radny, wielkość budynku nie wpływa na wielkość mieszkańców. No, bo gdyby dzielność zależała wielkości domu, to by było 500 metrów plus.
Przy tej wielkości też można
by wyjąć
na dwa
lata.
Ale to
przy
tej wielkości też można by
ale każdy
ma podzielić. Ale to pani nie jest pewne, prawda? Bo ja dzisiaj miałam przyjmowanie stron i widziałam, jak przyszedł projektant i zaczął mi pokazywać osiedle, które on uważa, że jest zabudową mieszkaniową jednorodzinną. I chętnie bym Państwu pokazała, jak następne osiedle wielorodzinne wygaszone powstały.
Będzie tutaj?
Nie, w Olszanach.
W Olszanach to nie dokładnie powstało.
No.
To jest plan lotniska i.
No nie, no ale tak, w momencie, kiedy my uchwalimy ten plan, to ten właściciel miał takie oczekiwania, żeby były takie parametry właśnie, które powodują, że zamieni to za chwilę to na wielorodzinne.
Kiedy Pani planuje inwestycje?
No.
Znaczy tutaj mamy ten problem, że oprócz opiniowania uzgodnień mamy również wniosek, musimy zrobić odlesienie, w związku z czym podejrzewam, że to może być końcówka tego roku.
W optymistycznym wariancie. W optymistycznym wariancie.
Ale gdzieś oprócz tak.
Nie, opiniowanie uzgodnienia pierwsze to jest jakieś półtora miesiąca, jeżeli nie będziemy mieć żadnego negatywnego uzgodnienia. Natomiast w przypadku odlesienia mamy i działki tutaj osób fizycznych i mamy działki Skarbu Państwa. W związku z czym tutaj trzeba troszkę więcej czasu na to przeznaczyć.
Nie mam tak, bo nie za bardzo zrozumiałem. Kwestia tych osób. Te ostatnie osobiska wykazane to są wyjmane regionu izolacji,
tak? SOPO, system osłony przeciwpożarowej.
Ta SOPO różni się w stosunku
tak,
do
wykrywania. Tak. Myśmy to zgłaszali poprzednio.
To ja tego nie rozumiem, szanowni państwo, bo pani dyrektor nie chce tutaj swoją drugą. Bo mapa zrobiona przez tę wykrywankę była w stanie 1 do 2000. A tu jest zrobione 1 do 10 tysięcy i oni uważają, że granice się zmieniły.
Tak teraz mi to wyszło. Myśmy w tej sprawie korespondowali z geologiem powiatowym, dlatego to tyle czasu trwało. Co my mamy zrobić? Przykład właśnie takiej drastycznej zmiany granic, co mamy tutaj, to co już mówiłam, przy ulicy Oskerwy, że poprzednio granica osobiska w ogóle nie nachodziła na teren inwestycyjny, natomiast w tym momencie wkracza bardzo poważnie na teren działki, która się tutaj znajduje. I drugą taką dużą zmianę mamy w rejonie ulicy Gruszczyńskiego. Poprzednia granica w ten sposób przechodziła, a w tym momencie wchodzi nam na teren inwestycyjny. To jest osuwisko, które jest na całym terenie tych obrotków działkowych, które tam są.
Może Pani wrócić do tej oceny?
Tak,
super. Czyli to jest osuwisko jest po terenie inwestycyjnym, tak?
Tak, tak.
Jeszcze dajemy strefę buforową, ale już nie wyłączając, tylko dając pieniądze
od razu. Ja bym tutaj nie wiem, bo ja kasa w sumie występuje w granicy, a będą wstawiają od prawej strony. Ona wchodzi po prostu w górę. W związku z czym ja się dziwię, że ten odcinek, ten znaczy obszar położony płasko został wyznaczony jako osobisko. To jest cała pusza.
Dostaliśmy taki materiał i dostaliśmy wyjaśnienie w piśmie, że mamy się trzymać tego, co
zostało opracowane. Z tego, co wiem, bo mieszkańcy się dowiedzieli, że faktycznie chodzili po działkach izolacji. Nawet gruntownica wchodziła na teren nie szybko. Teraz się zastanawiam, jak
SOPO
zrobiło to tak szybko, taki obszar.
Nie,
ja nie podejrzewam, że coś jest nie tego, tylko że to jest coś dla mnie dziwne, bo
ale, powoli. Proszę pana, muszę coś być w terenie, skoro nie mieli obszaru.
Mieszkańcom, szczególnie mówię o tym projekcie. Mieszkańcy się dowiedzą poprzednio,
właśnie z powodu tej działki myśmy zdecydowali, że w żadnym terenie nie wycinamy terenu tam, gdzie jest osuwisko, bo taką przyjęłam taktykę przy poprzedniej edycji projektu, że wszystkie tereny osuwisk wycinałam. Gdybym w tym momencie tutaj, gdybyśmy tutaj wycięli ten teren, to praktycznie z tej działki wiele by nie zostało. Biorąc pod uwagę, że tu jest powierzchnia minimalna powierzchnia biologiczna na 70%. W związku właśnie między innymi z tym osuwiskiem dokonaliśmy korekty we wszystkich innych terenach.
Panie Radny, czy Pan chce jakieś propozycje, uwag co do tego projektu zgłosić?
Nie no, jak zgłoszę propozycje, uwagi to nie to moje. Nie wiem.
Ale moje to się złego.
No, kwestia to, co powiedziałem. Współczynnik zmienia, no dyskusja będzie się odbywać na mieszkańcu.
Pan
Pan
już zorganizuje.
Nie. Pani dyrektor ma słowa, przyjęta
kultura, to są nie będę organizował.
Dobrze, to ja mam pani delegację do Kosocice, to mamy do zmieszczenia.
Panie Radny, to ja mam pana prośbę, bo ustaliliśmy, że ja zawieszam dzisiaj posiedzenie z jednym środek, żeby zaopiekować. Jeśli pan radny decyduje, że trzeba tej koncepcji poświęcić więcej czasu, to w środę to, że pan nie będziemy opiekować, tylko umówimy się z panem projektem na ekstra spotkanie, tak? Czy do Kosocic chcesz coś jeszcze? Pan tutaj dzielnie tam towarzyszy panu Bożym. Bardzo proszę.
Nie towarzyszy,
dziękuję. To znaczy, że nie towarzyszy?
Proszę?
Towarzyszy, no. Czyli no i co?
Tak, dzielnie towarzyszy.
Jeszcze jeden pan.
Tak, mieszkańcy byli poinformowani, że dzisiaj będzie można głosować. Szanowni Państwo, odnosząc się do słów pana prezesa, pana radnego i współczynnika Solidarności. Generalnie plan Kosocice składa się z dwóch części. Jedna część bardzo niewielkiej wartości zabudowana, tak? O bardzo małej intensywności, całe nowe tereny zbudowane. Natomiast niestety centrum Kosocic zaczęło przygotowywać przez granica skrzyżowania ulic, mniej więcej od sercu Wrocławskiego, to jest obszar o bardzo małych oddziałach i dużej intensywności zabudowy. A ci mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali, właśnie mówimy, było dokładnie tak, zgłaszali takie paradoksy, że nie są w stanie nawet docelowo zarazić na własne działy, ponieważ ten współczynny działu na powierzchni wielokrotnie czynny, jak intensywność zabudowy, nie pozwala wybudować garażu za samochód.
Ale ci w centrum, tak?
Proszę?
Ci w centrum.
Tak. Brakuje nowych terenów budowlanych, gdzie mamy absolutnie możliwość kreowania zgodnie z Państwa wizją przyszłości. Natomiast obecnie w tej bardzo zagadnieniu mieszkańcy w bardzo silny sposób umożliwić jakby wygenerowania dodatkowych powierzchni do zabudowy. Dlaczego? Mamy oczywiście sytuację taką, że mamy chyba wyjątkowo, bo to jest wielkie kolejność.
Tylko wie pan co? To co pan mówi jest w sprzeczności z tym, co mówił radny Jałucha. On mówił, żeby zwiększać intensywność w terenach niezablokowanych ze strony zabudowy, a pan mówi, żeby zwiększać w terenie w centrum osiedla, czy w terenie, który jest zabudowany.
Dlatego chcemy właśnie poddać również do dyskusji to, przekazać państwu to, no, o co bardzo usilnie proszą mieszkańców. Nie jest to dla mnie, ponieważ ja mieszkam w jedynym terenie o zabudowie.
Co to znaczy z tym, nie jest to dla mnie? Gdyby to było dla pana, to co?
Mógłby po prostu
dostać pełną zgodę. No nie, ale nie, no wiesz, nie, mieszkasz w domu, mieszkasz, tak? Wcześniej czy później dwa miejsca będziemy miał twój dom. W zasadzie ci odjął już dom, tak? Więc to jest takie głupie gadanie, no.
Nie,
my to wkurza, bo sami się nakręcamy na to, ja tam nie mieszkam, tak? Co z tego, no? Co z tego, że mieszkam?
Panie przewodniczący, przepraszam, ale kiedyś mi zarzucono, że ja tam mieszkam. Ja sobie powiedziałem na sesji, że nie ma takiej możliwości, radny w którymś planie nie mieszka.
A ja proponuję, żeby taki zapis, że żadne miasta nie może mieszkać w pełni miasta. Po prostu spokój. I żeby mają jeszcze zakazać na komunikację zbiorową, pozwalają cenę biletu i korzystanie z toalet, bez kulturowo do kuchni. No.
Znaczy ja tylko panu wyjaśnię. My możemy dyskutować o wskaźniku intensywności zabudowy, natomiast ja nie mam możliwości zmiany minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznej czynnej, gdyż ustalenia studiów mówią jednoznacznie, że w tym terenie ma być 70%. Ja tutaj w stosunku do planu obowiązującego obniżyłam ten minimalny wskaźnik powierzchni, minimalny wskaźnik intensywności zabudowy, ponieważ były działki, gdzie takie większe, gdzie on był, powodował, że się nie dało na przykład garażu zabudować. Dlatego jeśli chodzi o ten minimalny, jest pomniejszony. Jeżeli chodzi o maksymalny, owszem, istnieje możliwość zwiększenia, natomiast to jest po prostu decyzja tutaj Kasa Rady, czy to robimy, czy nie. Ten, który jest podany,
tylko
jest...
Tylko panowie ustalcie, czy w części niezainwestowanej, czy zainwestowanej, bo na razie tu mamy dwie części osiedla. Zainwestowaną, niezainwestowaną i ojczycie z proszę żyć.
Która w Państwa propozycji jest doprowadzona do stanu tzw. normatywnego. Ten stan obecny w końcu jest nienormatywny. Natomiast poszerzenie ulicy Hallera spowoduje również prawdopodobnie konieczność rozebrania ogrodzeń lub terenu. Natomiast mieszkańcy ulicy Hallera usilnie od wielu lat biegają się o całkowite wyłączenie tego wąskiego fragmentu ulicy Hallera z ruchu, żeby on pozostał wyłącznie jako ulica, jako to jest do posesji, a żeby nie została to jest ulica zakwalifikowana jako droga lokalna. Tam nie ma możliwości puszczenia ruchu, który ma poza naszej dzielnicy. Pan radny chyba też musimy zauważyć, że większość ruchu w naszej dzielnicy to jest ruch dojazdowy. Poza Toboniowi, poza Garańca, to są głównie osoby wyjeżdżające z okolic gminnych.
Ale nawet, ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że nawet jak zmienimy kategorię drogi lokalnej na dojazdową, to my nie spowodujemy, że ludzie przestaną jeździć Gieliczki. Ulica Kryłowicza, o której było mowa, to jest droga powiatowa. No trudno, żebyśmy na drodze powiatowej powiedzieli, ja nie mam na to wpływu oczywiście planem, natomiast trudno, żebyśmy powiedzieli, że zakaz przejazdu...
Pan są Gajski był na Hallera? Pan są na Hallera Gajski? Dobrze słyszałem?
Mieszkańcy,
tak, droga przejazdu przez autostradę, jak chce pan tym ocenić?
Jest tak skrajnie niebezpieczne, że puszczenie tam szerszego ruchu to jest wielką nieodpowiedzialnością, więc raczej rozważałbym opcję możliwości szukania sobie alternatywnej dla poszerzania ulicy Hallera.
To co, mamy wybudować nowy zjazd? Jaka jest kategoria?
U nas jest wskazana jako lokalna.
Do komunikacji zbiorowej, tak?
Znaczy nie, do komunikacji zbiorowej tylko KDL Żelazowskiego Niebieska, natomiast jeden KDL. Natomiast ulica Hallera nie wskazana jest na komunikację, natomiast jest jako droga klasy lokalnej wskazana.
Nie ma możliwości wskazywać tam, puszczenia tam wtedy komunikacji.
No ale dzisiaj nie, ale to się zapisuje, co się dało.
No tak, jeżeli...
Tylko problem z ulicą Hallera jest taka, że ja chciałam zwrócić uwagę, że my tutaj w północnej części duży obszar terenu wskazujemy jako inwestycyjny. Łącznie z terenami, które w planie obowiązującym są wskazane jako tereny lasu. W tym miejscu właśnie będziemy odleśniać tereny, więc jeżeli my chcemy zmniejszyć tą kategorię na dojazdową tej drogi, to ja nie wiem, czy to będzie związane z tym, że uzyskamy uzgodnienie po prostu dla zabudowy w tym miejscu.
Uważam, że chyba się nie rozumiemy. Myślimy o odcinku ulicy Hallera pomiędzy skrzyżowaniem ulic Harcerzy Krakowskich, a tak naprawdę dojazd do ulicy
Kościelowskiego.
Musi mieć ciągłość jakąś ciągłość, no nie może iść tam.
Nowe tereny, jeżeli Państwo uznacie, że są to tereny inwestycyjne, bez problemu mogą być skomunikowane, natomiast ten trudny moment, tutaj wymagający wyburzeń bardzo twardej zabudowy, może zostać ustalony.
Thank you.
prywatnej.
Nie ma wyboru.
Proponujemy szerokość pasa drogowego, natomiast my nie przewidujemy jezdni od jednego brzegu do drugiego brzegu, tylko rezerwę terenu, w której ma się zmieścić droga, ewentualne chodniki, ewentualnie dzielnice. Natomiast szerokość tej drogi jest taka, jaka jest normatywna ustalona, a to jak to będzie zrealizowane, to będzie już na etapie ewentualnego projektu dotyczącego posiedzenia drogi. Natomiast my po żadnych budynkach tutaj nie prowadziliśmy.
Dobrze, proszę Państwa, bo czy jeszcze ktoś chciałby zgłosić? Nie widzę. Tu mamy kworum na sali. W związku z powyższym mam pytanie a propos zaproponowania zwiększenia z 5 OZ. Czy Państwo chcecie opiniować, czy zostawiamy? Zostawiamy tak, jak ustaliliśmy. Tak, bo Panowie widzieli, dlatego nie odpadnie. Czy ja zamierzam posiedzenie komisji i zrobimy w środę w czasie sesji?
A który jest? Bo my jesteśmy 13 punkt, tą 7, niekoniecznie chcieliby zrobić.
No to ja jestem w stanie się dowiedzieć jutro, jak są planowane, czy są planowane kluby w czerwcu.
Wcześniej nam pan powie,
bo teraz nie wiem.
A,
no właśnie, bo ty już byłeś, zwołałeś komisję na środę,
tak?
Macie już godzinę ustaloną? No to ustalimy, żeby była jedna po drugiej komisji. No kiedyś były na początku, teraz są.
No, a teraz
co? No nie, bo jakby tutaj pan radny się zastanawia, czy coś by chciał w kościół jeszcze uwagi pozgłaszać. Radny, ja mogę się zastanowić nad wskaźnikami w kościół, tak? No to jest kilka dylematów. Ja bym się przydał chętnie tej szkole na zwierzęciu, bo tam brakło 1,5 metra, żeby stare budować. I się okazuje, że trzeba rozbierać pół góry, żeby stare postawić w tej wersji planu. No jest trochę różnicy, parę milionów kosztów. Dobra, robimy tak, jak ustaliliśmy. Jak będę, wiedział, kiedy będą te komisje, to musimy ustalić z Dominikiem, tak? Jaki jest pomysł na sesję. Kto prowadzi? Michał?
Nie wiem.
No jak to jest? Może jutro coś będziemy zrobić. Zrobimy tak, żeby była jedna po drugiej i w miarę samej grupy. Proszę Państwa, czy ktoś prowadzi rządy? Nie widzę. Oświadczenie komisji pracy? Nie. Oświadczenie komisji pracy nie ma, bo jest zawieszone posiedzenie do środy. W środę rozmawiam. Dziękuję.